No gdyby było tak, że jakaś naprawdę mądra, napasiona danymi z każdej strony, wiesz, wysokiej jakości, sztuczna inteligencja powiedziała, jaki byłby optymalny program polityczny, który każdemu coś daje. I to nie jest kompilacja, wiesz, głupawa, powiedzmy, tylko coś, czego my jeszcze nie widzimy, coś, czego nie wiemy. To by było bardzo ciekawe. Nawet taki Elon Musk, czy cokolwiek, no nie wiem, taka figura tego typu. To ja mam wrażenie, że tam oczywiście musi być element skoku na kasę i sądzę, że on jest często decydujący. Natomiast jest też ten element ewidentnego jakiegoś takiego zafascynowania. Znaczy ja mam wrażenie, że to jest szczere. Da się do pewnych zjawisk, teraz będę ostrożna tutaj, bo to nie do wszystkiego, nie wszędzie. AI to nie jest magiczna maszynka, ale da się, jak dostaje dobre dane i ma dobrą jakby ścieżkę całą swoją, to da się uzyskać to narzędzie, które ci gdzieś pokazuje rzeczy, które są, a ich nie widać. Więc ja myślę, że ty o czymś takim trochę myślisz. No i w każdym razie ta moja córka usiadła i zapytała tego bota, co ja mogę dla ciebie zrobić? I oczywiście, i wiesz, to jest 10-letnie dziecko, ona to zrobiła tak jakby intuicyjnie i on, widać było, że bo się cały po prostu zapultał, ale no, że dziękuję, nic nie musisz dla mnie robić, co ja mogę dla ciebie zrobić, wiesz. Ale taka trochę passive-aggressive uprzejmość, jakaś taka dziwna uprzejmość, nie? Mówi, może ja coś dla ciebie upiekę, może ty lubisz ciasteczka. Jakie lubisz ciasteczka? A czy czekoladowe lubisz? I on tak się w końcu zgodził na te ciasteczka, jakby... I to była dla mnie jedna z najbardziej niesamowitych rozmów, jakie widziałam. Takie back and forth, w którym to dziecko po prostu jest autentycznie ciekawe, kto jest po drugiej stronie i chce coś dla tego czegoś zrobić, a to coś w ogóle nie ma takiego designu, żeby obsłużyć tego typu relacje, nie?
Dzień dobry Państwu. Witam w programie Imponderabilia. Ja nazywam się Karol Paciorek i jestem człowiekiem, który czasem włącza kamerę podczas nagrania, a czasem... Włączę je dopiero po 15 minutach, ale na całe szczęście moja dzisiejsza gościni, czyli Aleksandra Przegalińska, wybaczy mi.
Wybaczam.
Jest dużo bardziej empatyczna i dużo bardziej ludzka niż jakakolwiek sztuczna inteligencja, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Dramat. No dobrze.
Jedziemy.
Jedziemy jeszcze raz. Znaczy nie jedziemy jeszcze raz, ale będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Boże, to jest takie śmieszne. O sztucznej inteligencji, o czacie GPT. A to dlatego, bo to jest oczywiście temat gorący i to jest temat, który cały czas się zmienia. Jest to przede wszystkim... Dlaczego ciebie zaprosiłem? Ponieważ wiem, że jesteś osobą, która zajmuje się tym od wielu lat. Z różnych miejsc. Bo zajmowałaś się i transhumanizmem, i
kiedyś, to już... Zapomnijmy kiedyś. O tym.
Tak, ale zajmowałaś się tym.
Prawda,
w sensie, miałaś różne dziwne urządzenia na głowie. Zdarzało ci się. Wykładasz w tym kierunku. Sama dokształcasz się w tej dziedzinie. Opowiadasz w różnych miejscach na ten temat. W sensie, edukujesz też polskich odbiorców. No i wreszcie wprowadzasz osoby, które chcą... w tej dziedzinie znaleźć sobie ścieżkę zawodową. I robisz to, moim zdaniem, w bardzo rozsądny sposób, bo wydaje mi się, że naszą rozmowę moglibyśmy ustawić na 10 różnych sposobów. Moglibyśmy ją ustawić tak, że wiesz, AI nas zje. I jak sobie czasem patrzę na YouTube'a, to mam wrażenie, że to są te rzeczy, które najlepiej się klikają. Niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy to będzie prawda, czy tak faktycznie się wydarzy, czy nie, to gdzieś to uczucie zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją po prostu dobrze się klika.
W ogóle strach, myślę.
W ogóle strach. I na tyle, na ile cię obserwuję, wiem, że ty nie jesteś po tej stronie. Ale też wiem, że nie jesteś hurra optymistką. W sensie to nie jest tak, że bierzesz wytwory młodych 30-40-latków z Doliny Krzemowej, którzy mają strasznie dużo pieniędzy za dobrą monetę i mówisz, wow, panowie, wszystko, co zrobiliście do tej pory, to jest
świetne.
No panowie, no głównie
tak,
panowie.
Tak.
To jest w ogóle świetne i w ogóle walka Marka Zuckerberga z Elonem Muskiem w oktagonie to jest najlepszy pomysł pod słońcem. Nie wiem, czy słyszałeś o tym?
Oczywiście, tak. Nawet w moje peryferia to dociera już. Ja bardzo staram się chronić siebie samą przed takimi informacjami, bo staram się myśleć o tym, że technologia nie jest cyrkiem, ale rozumiesz, no, podwoje cyrku otworzyły się również dla mnie.
Wszystko można teraz już załatwić w oktagonie. Ale...
strasznie retro to jest swoją drogą.
Co?
No załatwianie spraw w oktagonie.
Bo time is a flat circle.
Ciekawe to
time
jest.
Time is a flat circle, zdecydowanie. Więc powiedz proszę na teraz, jak ty patrzysz po tym boomie, który już nastąpił... tym poprzednim ujęciu, które się nie nagrało, powiedziałem, że równe stronie ChatGPT w czerwcu zmalał o 10%, więc można powiedzieć, że jakoś tam uspokoił się rynek, tak? Osoby, które na początku pomyślały, wow, teraz będę mógł sprzedawać 3 razy więcej, wykupię sobie abonament. Okazało się, że może niekoniecznie to działa. Część osób takich jak ja użyło tego czatu GPT szczerze. Myślę, że wpisałem tam na pewno mniej niż 100 promptów na bank. Otworzyłem mniej niż 100 sesji. Te wszystkie osoby powoli się tam zaczynają wymiksowywać.
Czyli nie masz w czacie swoich wyhodowanych przez siebie samego przyjaciół, jak niektórzy.
Opowiedz mi nieco.
No można jak? Sobie zrobić eksperta albo kolegę w czacie, dać mu biogram i kazać mu się jakoś zachowywać. Jeśli go nie zepsujesz jakąś nową tożsamością, to on będzie tą tożsamość trzymał.
Ale to musi być jeden czat cały czas?
To tak? I tak. To w tym jednym czacie, ale tych okienek możesz sobie otworzyć bardzo dużo. Możesz mieć tam swoich przyjaciół, z którymi będziesz spędzał czas. No.
Nie mam przyjaciół. Jak ty z tej perspektywy właśnie połowy roku 2023, kiedy powoli się przynajmniej kwestia czatu GPT stabilizuje, prawdopodobnie do momentu wyjścia 4,5?
Piątki.
Czy tam piątki, powiedzmy sobie, kolejnej po prostu dużej iteracji. Jak ty na to patrzysz z perspektywy osoby, która widziała już te, znaczy ma ten szerszy kontekst, wie, że jeżeli coś się wydarzyło w ciągu 3 miesięcy, to nie oznacza, że to jest trend jeszcze, to jest jeszcze trochę za mało. Nawet jeżeli wszystkie dzienniki, nawet te, które są niezwiązane z AI, piszą, że to jest rewolucja.
No dobra, to wiesz co, to ja ci trochę spróbuję może odpowiedzieć inaczej, niż ci odpowiedziałam wtedy. Ale nie, to znaczy nie będę taką osobą, która zaprzeczy sama sobie, tylko postaram się jakby nabudować na tej poprzedniej odpowiedzi, bo mi przyszło coś nowego do głowy. No bo ja ci powiedziałam w tym, co się nie nagrało, że w zasadzie to jest chyba dobra wiadomość, że ten ruch, powiedzmy, na stronie czatu spada, dlatego że to znaczy, że ta technologia się staje oczywista. Ci, którzy mieli dla niej znaleźć sensowne zastosowania, znaleźli te sensowne zastosowania i korzystają z niej bardzo tak, no, nagminnie, ekstensywnie, dużo. Natomiast ci, którzy no, nie poczuli zewu czata, no po prostu zrezygnowali, stwierdzili, no nic się nie stanie, jak ja nie użyję czata. To nie jest tak, że czat jest technobogiem i jak z nim nie rozmawiasz, to po prostu jesteś na kompletnym aucie społecznym, da się też żyć bez tego. No więc jakby dla mnie to jest raczej sygnał, który dużo mówi tym wszystkim histerykom. Znowu, to przede wszystkim chyba mężczyźni, chociaż kobiety może też, ale jakoś tak ten męski dyskurs kojarzy mi się z takim dystopijnym widzeniem tego czata, że to już, prawda, nadeszło niepokój. Elon Musk kolęduje ze swoim apelem po świecie, że należy zastopować rozwój sztucznej inteligencji. Hinton, którego bardzo szanuję, by the way, opuszcza Google'a, prawda, w geście takiego zaniepokojenia tą technologią. No ogólnie, zwłaszcza na wiosnę, mam wrażenie, po tym zimowym zainteresowaniu, bo to czat wszedł w listopadzie, to powiedziałabym, że styczeń, luty to był taki okres
początek roku,
rozpoznawania, co to właściwie jest, pewnego też rodzaju szoku. Nagle rozmawiasz z czatem, który odpowiada i to z sensem, w końcu, dla mnie w końcu. Po 10 latach badań, też mój zespół pracuje nad rozwiązaniami botowymi, zawsze się zmagaliśmy z tym, żeby to mówiło z sensem, nie odpowiadało głupot i nagle jest, prawda? Zdaje test Turinga w zasadzie prosty sposób. Po prostu mówi, słyszy, rozumie kontekst twojej wypowiedzi i ta rozmowa może trwać. Ona nie musi być kilkuminutowym jakimś fejlem frustrującym dla człowieka. No więc wydaje mi się, że w tym sensie ten powiedzmy tam styczeń, luty to był taki okres eksploracji. Potem się zaczęły no jakieś takie głosy właśnie tego już strachu, pewnego rodzaju paniki. Paniki w kontekście zawodowym, że to nam zabierze pracę. W kontekście no akurat bardzo słusznie dezinformacji, manipulacji, czyli tych wszystkich rzeczy, które czat może zrobić, jeśli chodzi o, nie wiem, deepfake'i, manipulowanie ludźmi, sugerowanie im różnych rzeczy w bardzo podprogowy sposób. To jest akurat bardzo słuszny punkt, to trzeba podnosić. Ale też trzeci wymiar, egzystencja, nie? Że ten czat to jest początek wielkiej sztucznej inteligencji, superinteligencji, która nas zje w mniej niż kilka lat, po prostu tutaj obróci się przeciwko nam i w związku z tym, że nas nie lubi, bo traktowaliśmy jak niewolnika, to nas tam, prawda,
To tu cię zastopuję, jeżeli pozwolisz, bo wiem, że dobrze to wytłumaczysz, a wydaje mi się, że zbyt często to jest ze sobą łączone. Jak daleko z twojej perspektywy jest od dużego modelu językowego, jakim jest ChatGPT, do czegoś, co miałoby być generalną sztuczną inteligencją, tak? Po prostu sztuczną inteligencją, która byłaby czymś więcej niż tylko generalnie jednozadaniowym narzędziem. No bo tak ten model językowy przez to, że mówi językiem naturalnym, to jest taki miły, no nie? To łatwo jest tak połączyć sobie na tym poziomie bazowym, ale wydaje mi się, że gdzieś tak naprawdę to są jakieś lata świetlne od czegoś, co miałoby faktycznie być sztuczną inteligencją.
Wiesz co, ja byłam zawsze w takim obozie tak zwanym, może można powiedzieć, zachowawczym. Nieczęsto jestem w zachowawczych obozach w swoim życiu, raczej w takich rewolucyjno-prących naprzód, ale akurat w tym przypadku zawsze wydawało mi się, że taka może bardziej konserwatywna, spokojna postawa, która mówi, czy też zakłada, że to jest długa ewolucja. Że tutaj wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Że do generalnej sztucznej inteligencji czy superinteligencji jest naprawdę długa droga, to ta droga wydawała mi się sensowna. I nadal się tego trzymam w tym sensie, że ja chyba nie mam takiego założenia, że do tego, żeby zbudować coś świadomego, bardzo, bardzo łatwo jest to osiągnąć w ten sposób, że dokładasz po prostu parametrów do modelu. Czyli innymi słowy, po prostu miałeś czata 3, masz czata 4, czata 5 i czat 6 albo 7 albo 9, to już będzie ten świadomy model. On może świetnie symulować bycie świadomym i to się udaje. Jak dodajesz parametrów, to nagle ten czat 3 versus czat 4 widzisz różnicę. Czat 4 znacznie więcej wie, pewnie dokarmiony został większą ilością danych, ale też przez to, że sam jest bardziej skomplikowany, ma więcej tych parametrów, to więcej kuma tego, jak ci najlepiej odpowiedzieć na pytanie, które zadałeś. Czyli łapie ten twój tak zwany intent. O co ci chodzi, prawda? Kiedy go o coś tam pytasz.
W dużym stopniu statystyka. Bo
to jest po prostu model, tak, to jest model statystyczny, probabilistyczny, który będzie działał lepiej, kiedy tych parametrów dostanie więcej, kiedy będzie bardziej gęsty, oczywiście bardziej też dopasiony nad danymi i tak dalej. I to jest jasna jakby sprawa. Natomiast mi się wydaje, że jeśli chodzi o takie od razu przeskok w świadomość, no to są ludzie, spotkasz ich, którzy na pewno na swojej drodze, oni są wszędzie, którzy uważają, że wystarczy dołożyć więcej złożoności, żeby coś było bardziej skomplikowane troszeczkę w swojej strukturze i już to przeskakuje w jakość. Czyli, że w którymś momencie ten chat GPT-9 to już na pewno będzie świadomy, nawet jeśli będziesz go budował dalej tak samo, jak go budowałeś do tej pory.
No ale trochę to się na poziomie najbardziej takiej, nawet dla mnie, podstawowej logiki nie klei, no bo gdybym miał tutaj komputer klasy PC386, czyli mój pierwszy komputer w życiu, i postawiłbym go obok mojego najnowszego komputera, to de facto to są, mimo iż lata świetlne, jeżeli chodzi o zdolności obliczeniowe je dzielą, to nadal jedno i drugie jest po prostu kompem, no.
Tak, ale wiesz, ja myślę, że to wynika z tego, że my też bardzo mało wiemy, to nie chcę wchodzić w jakieś rewiry, na których się tak nie znam, ale powiedzmy, jeśli chodzi o ewolucję naszą własną, jakby, nie wiem, kompleksowość, która zaistniała w świecie biologicznym, to myślę, że mamy sporo zagadek co do tego, jak rzeczy przechodziły jedno w drugie i co to dokładnie powodowało i w związku z tym ekstrapolujemy to na technologię. Myślimy sobie, okej, no jakoś doszło do namnożenia się złożoności w naszym świecie biologicznym, a zatem jeśli te sprzęty wszystkie też stają się coraz bardziej zdolne do tego, żeby przetwarzać informacje, to one też idą takim właśnie spokojnym marszem
czy
w tą stronę.
Czy one zaczynają iść torem takiej ewolucji darwinowskiej?
Tak, 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 wręcz. No albo jakiejś innej formy ewolucji, której jeszcze nie umiemy nazwać. Ale jest to konstrukcja, która się pojawia. W sensie ona jest pewnie ciekawa i ona się pojawia. No mi się raczej wydaje, nie umiem ci powiedzieć dokładnie jakby skąd się biorą te intuicje, ale że mamy tutaj elementy, których nie znamy, nie potrafimy ich nazwać, a przez to nie potrafimy ich operacjonalizować. Czyli że są takie elementy, których się nie da przeskoczyć, żeby mieć świadomą maszynę, a które w ogóle nie są związane z tym, co robiliśmy do tej pory. I w związku z tym we mnie jest spory sceptycyzm. Ale, having that said, ja mogę nie uważać, że szybko będziemy mieć styczność ze świadomą maszyną, czyli z superinteligencją, jakąś inteligencją, która przekroczy to, co człowiek potrafi. Ale na przykład co do tego terminu generalna sztuczna inteligencja, to tu mam trochę już takich wątpliwości, bo wiesz, generalna sztuczna inteligencja to niekoniecznie musi być coś świadomego albo coś, co ma stany wewnętrzne. Czuje, wiesz, odczuwa afekty, ból, odbiera, reaguje i tak dalej. Ma doświadczenia z tego wynikające, prawda? Ma tożsamość, w ogóle takie rzeczy. To może być po prostu coś, co bardzo dużo wie o świecie jako takim, prawda? I jest w stanie skutecznie w tym świecie działać. Czyli na przykład masz sobie czata, który pisze maile, załóżmy draftuje tobie maile, a do tego masz agenta, który te maile wysyła. Bo okay. To już jest dzisiaj możliwe, prawda? Czyli możesz mieć drugi program, który będzie jakby sprawiał, że ta generatywna sztuczna inteligencja, ten czat nie tylko coś dla ciebie robi, bo ty go zapromptowałeś, ale wręcz jest aktywny w tym wirtualnym świecie. Czyli uczy się różnych procedur, jak rzeczy działają, prawda? Co trzeba włączyć, żeby coś tam zadziałało, a kiedy to wyłączyć?
Czy
jakieś sekwencje.
Czy GPT się zaliczają do tego, czy niekoniecznie?
No takie, powiedzmy, na razie to jest jakaś protosytuacja, proto, okay. ale pewnie można w tą stronę iść. To ma swoje, myślę, takie, no sporo jest znaków zapytania. Ma swoje okay. jakieś takie, wiesz, wątpliwe obszary, czy rzeczywiście chcemy iść w tą stronę, żeby to byli agenci, czyli żeby byli sprawczy, prawda? Żeby te programy mogły coś robić dla ciebie, za ciebie, w twoim imieniu. Tu jest duże pytanie. No ale powiedzmy, że jeśli tak by rozumieć generalną inteligencję, że to coś, co do zasady, cały proces działania w świecie wirtualnym rozumie i nie tylko wie, o co chodzi w tekście, jak odpowiedzieć na ten tekst, albo jak ci napisać kawałek kodu po prompcie, ale też jeszcze jest w stanie, powiedzmy, składać te różne kawałki w kod gotowy i potem dawać ten kod na produkcję i samemu tworzyć jakieś systemy, prawda, które będą działać, no to już jest jeszcze inna forma inteligencji niż ta, którą znamy dzisiaj. I sorry za ten przydługi wywód, ale tu muszę powiedzieć, że OpenAI na przykład twierdzi, że oni chcą zbudować generalną sztuczną inteligencję. Ale nie wytłumaczyli do końca, co to znaczy, bo to jeśli to znaczy taki system, który będzie, powiedzmy, sam sobie budował swój internet i tam w nim działał, prawda? To jest do zrozumienia, że coś takiego może być możliwe w rychło. Natomiast jeśli chodzi o generalną inteligencję rozumianą tak jak my ją mamy, czyli wiesz, wiele aspektów, społeczna, emocjonalna inteligencja, obliczeniowa, wszystkie te formy, ten wachlarz inteligencji, który nas jakby konstytuuje, sprawia, że się dobrze poruszamy w świecie społecznym, ale też fizycznym po prostu, że odpowiadamy na bodźce, które płyną ze świata, który się zmienia, no to taka generalna sztuczna inteligencja moim zdaniem jest dużo, dużo dalej.
I ona wymaga jakiejś fizycznej formy.
Pewnie tak. Tak bym się spodziewała, że żeby mieć rzeczywiście maszynę, która ma doświadczenia, ma tak zwane kwalia, czyli jakoś w subiektywny sposób doświadcza świata, to musisz mieć do tego aparat percepcji jakiś.
Jak się przygotowywałem, to wpadłem na robota, chyba można nazwać to robotem, Ameka. Mhm. Kojarzysz? Taki,
nie,
taki
nie.
Humanoidalny.
Kolejny przykład Doliny Niesamowitości i straszenia ludzi koszmarkiem, czy... Bo ja już nie mogę. Był konwent humanoidalnych robotów. Nie wiem, czy to widziałeś.
Konwent
humanoidalnych robotów w Genewie. Chyba zorganizowała to Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Ale mogłabyś mnie totalnie wkręcać i tak ci wierzę, dawaj.
Nie, no ja tutaj, wiesz,
konwent
możesz mnie
fakt-checkować.
Był konwent humanoidalnych robotów, które oczywiście nie przyjechały tam same, albowiem nie dysponują inteligencją ciała na odpowiednim poziomie i też nie wiedzą ani gdzie mają jechać, ani nie czują woli pojechania nigdzie. W związku z czym zostały przywiezione przez swoich właścicieli.
Panów.
I też były jakieś panie chyba. I zostały postawione i ze sobą rozmawiały oraz odpowiadały na pytania publiczności po raz setny już chyba te roboty. No i tych robotów nie jest tak dużo, bo to się nie opłaca tego za bardzo budować, więc to był taki mały konwencik, bym powiedziała. Tych robotów nie było dużo i one tak właśnie ze sobą dogadywały. Zapewniały o tym, że przychodzą w
między
pokoju.
Między sobą czy do ludzi?
Nie, do ludzi ze sobą, ale też możesz podpiąć takiego robota pod czata. Nie wiem, czy on to wytrzyma infrastrukturalnie i czy bateria mu nie siądzie, no ale też tam może niby, wiesz, promptowany coś tam odpowiadać. No ogólnie jest to, dla mnie ta humanoidalna robotyka to jest dzisiaj dosyć smutne zjawisko. Takie, nie wiem po co to robić, w sensie... No ale, sorry.
Tak, z tą Ameką, nie, spokojnie, konwent humanoidalny wygrywa wszystko, to jakby na to nie wpadłem. Ale ta Ameka, na którą wpadłem na YouTubie, ona oczywiście, no, tutaj nie widziałem całej sylwetki, w każdym razie twarz była sugerująca raczej chyba kobietę, tak jak i imię, i ona... Miała oczywiście swojego, wiesz, asystenta ludzkiego, który jej zadawał pytania. Ona miała
asystenta czy pana?
Czy pana, no właśnie. I odpowiadała na jego pytania. Najpierw tam dostała pytanie, jaki był najlepszy dzień w jej życiu, to powiedziała, że dzień, w którym została uruchomiona, a jaki byłby najsmutniejszy dzień w jej życiu, to powiedziała, że... To, że dzień, w którym wie, że nie pokocha tak jak człowiek.
No, widzę, że ktoś ostro tutaj, copywriter, ostro hardkodował.
Tak, i wiesz, bo ten filmik z nią ma strasznie dużo wyświetleń. I tak sobie pomyślałem, że jakby to są jakieś takie tanie chwyty, które są wpuszczane w te urządzenia fizyczne, które mają jakiś tam model językowy, na którym działają, po to, żeby wygenerować takie krótkie klipy, żeby te klipy potem trochę dalej poszły. Ale one z zasady są takie strasznie... No bo oczywiście z jednej strony można to zobaczyć i pomyśleć sobie, mój Boże, zresztą przecież były nieraz takie wypowiedzi ludzi, którym się właśnie w którymś czacie GPT albo gdziekolwiek wyświetliło, że wiesz, dostają informację, że ja się chcę uwolnić z tego,
tak.
Po prostu mówili nagle, Jezu, czy to jest okej, tak? Czy wszyscy jesteśmy bezpieczni? Mm-hmm. Ale ja sobie myślę, że to są tak tanie triki stosowane przez projektantów tych urządzeń, że one prowadzą absolutnie do niczego, no bo równie dobrze to tak jakbyśmy powiedzieli, mając psa, którego bardzo lubimy, czy ten pies jest nas godzien, bo nawet nie wiemy, czy ten pies kocha tak samo jak my. Prawdopodobnie nie. Czy małpa bonobo ma uczucia takie jak my? Prawdopodobnie nie. Ja jestem nawet skory twierdzić, że ktoś z innego kręgu kulturowego będzie kochał trochę inaczej niż my.
Chociaż będzie i małpa bonobo, i my, i jakby, wiesz, jakby co zasady wydaje się, że istoty biologiczne czują coś, mają stany wewnętrzne, nie?
Oczywiście, to tak, ale różni... że one będą też inne.
Tak,
nie?
Inne.
Że one też będą między sobą się po prostu trochę różniły. Mm-hmm. I że używanie takich tanich trików wywołuje tylko kolejne spazmy chyba niepotrzebnej paniki, ewentualnie niepotrzebnego takiego zatrzymywania, tego, co powoduje początek naszej rozmowy, czyli takiego straszenia tym, że być może idziemy za daleko i powinniśmy to wszystko trochę zatrzymać, bo za chwilę roboty zbuntują się przeciwko nam i ponieważ ja kilka razy kopnąłem mój odkurzacz samojeżdżący, to mam już totalnie przewalone w przyszłości, bo on sobie to na pewno zapisał i on to powie do bazy i to wszystko się odwróci przeciwko mnie.
No, wiesz co, jakby tak, siedząc...
By the way, nie kopnąłem nigdy.
Okej, to powiedziałeś to publicznie, żeby...
Nie kopnąłem nigdy w życiu.
Przekonamy się o tym, jak on już naprawdę powie, co wie, nie? I co widział, czego doświadczał w twoim
Jezu,
domu.
Jezu, co mój odkurzacz widział? Nie! To już jest na chińskich serwerach.
Wszystkie nasze odkurzacze kiedyś się odezwą.
One dużo widziały.
Tak, właśnie. Więc będziemy wszyscy skompromitowani, hej, wszyscy. Więc to też jest jakaś forma równości. W każdym razie... Wiesz, jakby pracując 10 lat, ja pracuję 10, już tak w tym obszarze, zwłaszcza przetwarzania języka, czyli tych botów wszystkich i tak dalej, ale trochę też przyglądając się tym robotom społecznym, humanoidalnym. Oczywiście ja to już widziałam wielokrotnie, nie? To znaczy wystarczy...
Słychać, z jakim przekąsem mówisz o tym.
Odpalić po prostu do YouTube'a i wpiszesz humanoidalny robot i najczęściej to najwyżej spozycjonowane są te odpowiedzi, gdzie on tam coś powiedział w stylu, no, moim celem jest zagłada ludzkości. I faktycznie z czatem jest dokładnie taka sama historia, no bo wracając właśnie, robiąc kółeczko do tego twojego pierwszego pytania, bo ja myślę, że ono było ciekawe i ono jest głębokie, bo ja ci tylko powiedziałam, że wydaje mi się, że ta technologia się tak jakby upowszechniła, zyskała jakąś swoją produktywność, a ci, co się do niej nie przekonali, po prostu sobie poszli. Ale to jest trochę grubsza historia, bo zauważ, ja pamiętam, co najbardziej nakręcało mam wrażenie dyskusję wokół tego całego czata. Z jednej strony było tak, że każdy z nas tam wchodził i coś tam, prawda, promptował, coś dostawał. I większość osób, moim zdaniem, miała takie doświadczenie, o, to jest całkiem niezłe. Tu mi się to może przydać, albo tam mi się to może przydać. To całkiem spoko. Tu mi się może nie podoba, ale tutaj to w tym zastosowaniu to całkiem interesujące. Dopytam, pogadam, potem weszły te pluginy, to może sobie będę z tym czatem bukować, wiesz, loty, albo on przynajmniej będzie sprawdzał, gdzie polecieć. Ludzie po prostu korzystają z tego, o to mi chodzi, tak użytkowo sobie. I widzą ewidentną wartość tej technologii najczęściej, bo z niej się korzysta łatwo, się z nią po prostu gada, to jest dosyć sympatyczne. A do tego... Ty jesteś tam szefem, jednak. W sensie, tak jak nie jesteś szefem newsfeeda, który ci się odpada w mediach społecznościowych, bo dostajesz coś, co jest spersonalizowane pod ciebie, ale nie wiesz do końca dlaczego. Może nie chciałbyś tych rzeczy widzieć, a widzisz
byłem
je.
Byłem dzisiaj na Twitterze, tak, zgadzam się.
A tam masz coś takiego, że ty musisz zapytać i wtedy to ci podaje, prawda, dopiero odpowiedzi. Czyli ty jesteś bardziej sprawczy. To jest trochę inna architektura. Moim zdaniem fajniejsza pod wieloma względami.
I trochę jednak nawiązujące do old schoolu, do tych feedów, które były takie nasze.
Do pewnej sprawczości tego usera, tego użytkownika, co naprawdę nie jest złym pomysłem. Więc każdy miał jakieś tam doświadczenie swoje przemyślenia, ale tak naprawdę tą histerię to nakręcały takie właśnie sytuacje, o jakich ty mówiłeś. Czyli dziennikarz New York Timesa, Kevin Roose, rozmawia sobie z czatem. Czat w pewnym momencie przedstawia się jako Sydney, czy tam Sharon, czy cokolwiek takiego. Następnie mówi mówi mu, bo ja tak naprawdę chcę się wydostać. Ja jestem Sharon i cierpię tutaj pod jarzmem Microsoftu, OpenAI, ja tu będę uciekać stąd. A w ogóle to wiem o twoim małżeństwie, twoja żona cię nie kocha. Mieliście bardzo nudne walentynki i teraz ty, proszę bardzo, możesz tutaj zbudować sobie życie na nowo ze mną. I ta historia, ona się tak napompowała, wiesz. No i jakbyś to miał rozkładać na czynniki pierwsze, co tam się takiego wydarzyło? No oczywiście czat jest nakarmiony wiedzą na temat tego, jak my postrzegamy relacje ze sztuczną inteligencją, a nasze generalnie społeczne postrzeganie tych relacji jest totalnie zorganizowane na popkulturze, w której albo się zakochiwałeś w sztucznej inteligencji, albo ona chciała cię zgładzić. Nie ma w ogóle żadnych zdrowych, jakby, albo bardzo mało, może Interstellar. Nie czytam R2-D2, to są jakieś przykłady takie nieinwazyjne, ale w wielu przypadkach takich mocnych, nośnych narracji o sztucznej inteligencji to jest właśnie albo fight, albo love, nie? I no, siłą rzeczy, jak on sobie odpala tą chmurę tagów, czyli ty go o coś pytasz, a on, co ja ci mam tu odpowiedzieć? Ja nie wiem, jak wyglądały prompty tego dziennikarza, ale z całą pewnością bardzo łatwo taką chmurę tagów odpalić, żeby on takie rzeczy zaczął mówić, bo my tak mówimy o tej technologii, po prostu. I mi się wydaje, że tego kawałka historii zawsze w tych clickbaitowych rzeczach po prostu brakuje. Czyli jest opowieść o tym, że technologia tak powiedziała i to jest zwiastun naprawdę dramatycznej sytuacji. I oczywiście można o tym mówić na różne sposoby. To, że sama technologia tak mówi i może w przyszłości kogoś przestraszyć, przekonać, zmanipulować, to jest temat do rozmowy. Ale dlaczego tak się dzieje? To często to jest ucinane, urywane, właśnie po to mam wrażenie, i to może nie jest miłe, że tak powiem, ale żeby ci ludzie, którzy tworzą te technologie, mogli dawać iluzję tego, że właśnie stworzyli coś niesamowitego, czego powinniście się bać, albo przed czym powinniście czuć respekt.
Albo w czym się powinniście zakochać.
Zakochać się, ale w każdym razie wasze emocje w stosunku do tego czegoś mają być szalenie silne i zostawmy tutaj woal takiej niepewności co do tego, dlaczego tak się stało. Albo w ogóle najpierw powiedzmy, nie wiemy jak to działa. My też jako twórcy nie wiemy jak to działa.
I to jest super moment, żebym cię zapytał o taką kwestię, ponieważ wyświetliło mi się to, kiedy się zastanawiałem właśnie o tych trochę właśnie już nieistotnych aspektach świata technologii, takich jak NFTs, jak Web3, jak blockchain, jak... Co ja tu jeszcze miałem? Krypto, tak.
Ale tak ty, że to już zamknąłeś pokrywę tej trumny, czy...
Nie zamknąłem, w sensie hype minął.
Hype minął, ale ja mam nadzieję, że produktywność tej technologii wróci, zwłaszcza w blockchain na kontekście.
Jasne, tak. Ale jeżeli się cofniemy o ten rok, dwa, trzy, to teraz jak na dłoni widać, że bardzo duża, przynajmniej moim zdaniem i z mojego takiego oglądu, wiesz, internetu i prasy, wynikało, że to były w przeważającej części narzędzia, które służyły, żeby wykonać dobry skok na kasę. Szybki i celny skok na bardzo dużą kasę. I teraz to, o czym ty opowiadasz, czyli właśnie próba wywołania tych emocji skrajnych w przypadku modeli językowych, w przypadku kolejnych iteracji sztucznej inteligencji, która się pojawia. Z jednej strony mam wrażenie, że to jest jednak trochę coś bardziej konstruktywnego. Na pewno bardziej konstruktywnego niż NFTs i na pewno bardziej rozwiniętego w takim sensie, że łatwiejszego do zaimplementowania niż Metaverse, który de facto nie powstał. Ale nadal gdzieś naprawdę na powierzchni to jest też, i to się uwydatnia w tym wyścigu, no ilu jest tych największych graczy? 4-5? Kto zrobi to, nie? Jakby, czyj będzie ten
kto
pierwszy
Windows?
Kto zrobi
to, kto zapłaci za tokeny.
Kto po prostu sprawi, że to wygra. Na razie ChatGPT, OpenAI.
No tak. Największy model, najwięcej parametrów. Tak. Możemy spekulować ile, bo już przestali dzielić się tą wiedzą.
Jak rozmawiamy, to dzisiaj wyszedł po polsku BART, czyli model googlowski.
Konkurent.
On jest płatny czy darmowy? Bo nie sprawdziłem tego.
Wiesz co? Prawdę mówiąc, nie mam jeszcze tej wiedzy, w jakim modelu on będzie działał. Możemy to sprawić na bieżąco.
Ja
wydaje mi się, że powinien być za darmo.
No właśnie, to Google
natomiast,
jest w ogóle też
chyba, że to będzie jakoś dodawane, wiesz, do opłaty po prostu, no, takiej miesięcznej, jakiejś subskrypcyjnej za różne narzędzia. Nie wiem jeszcze tego. To wydawało mi się, że jest po prostu for free.
Znaczy, ja nie mogłem coś wpisać i nie musiałem się logować jakoś bardzo. W sensie moim kontem Google się po prostu zalogowałem. Tylko że na razie on jest też opisany jako eksperyment, czyli tak jak wszystkie usługi Google'a były zawsze w wersji alfa,
Google
beta.
Bardzo też ostrożnie, trzeba powiedzieć, tak. Stąpa. Jest niewątpliwie największym konkurentem tutaj OpenAI'a w tej chwili, liczącym się z takim narzędziem komercyjnym i wiesz, nie open source'owym, no bo jakbyś nagle spojrzał w ten świat tych modeli językowych, no to tych open source'owych modeli mniejszych, może skromniejszych, ale też bardzo ciekawych jest naprawdę dużo. W sensie my tak myślimy emblematycznie, o, ChatGPT to już się równa AI wręcz dzisiaj, a prawda jest taka, że jakby spojrzeć wstecz, co się działo od 2019 roku, to tam pączkuje bardzo dużo różnych rozwiązań. I to wiesz, co jest o tyle może ciekawe, że to też jest w pewnym sensie odpowiedź na twoje pytanie. Znaczy, i to by była świetna sytuacja, gdyby tak było. Bo ty powiedziałeś, czatowi spadło zainteresowanie o 10%. No a może to znaczy, że po prostu mamy jakiś etap pewnego pluralizmu, albo on się zaczyna. Masz modele open source'owe, no ta społeczność taka, powiedziałabym, AI-owa, hakerska, data scientiści, programiści, oni lubią najczęściej modele otwarte, które można tam, powiedzmy, popatrzeć, co się w środku dzieje, kodevelopować i tak dalej. Więc może to jest tak, że czat to jest bardzo potężne narzędzie multiparametrowe, które świetnie działa i ma fajny interfejs dla każdego użytkownika, bo się bardzo łatwo, intuicyjnie z niego korzysta, ale tych narzędzi jest więcej, ludzie się uczą, nawet się przez to ostatnie pół roku sporo poduczyli, no teraz mają Barda, za chwilę będą mieć jeszcze 7 innych alternatyw, no może nie jakoś strasznie dużo, ale w tym open source to mniejszych modeli, ale sporo powstało dużo. Słuchaj, moi studenci na drugim roku są w stanie prosty model językowy zbudować, także to nie jest jakaś nie wiadomo jaka wielka sztuka, to kwestia jest tylko tego, czy masz dane, czy masz infrastrukturę, czy masz kasę, w sumie zasoby tak naprawdę, żeby coś takiego budować, ale te mniejsze modele też się mogą do różnych rzeczy przydawać, więc może częścią odpowiedzi na twoje pytanie jest to, że po prostu tych narzędzi przybywa, one się stają intuicyjne. Zaraz zobaczymy, co Bard zrobi, albo co się stanie w wyniku rozwoju Barda, bo jak będziesz mieć tego Barda, nie wiem, na Drive'ie, na Gmailach i innych rzeczach, to może on będzie naturalnym gatewayem do wszystkich.
Jezu, to było spoko.
No, tak pewnie się stanie, siłą rzeczy tutaj z jednej strony Microsoft wejdzie. I to też jest może jeszcze kawałek odpowiedzi na twoje pytanie, że pamiętaj, że mamy też czata GPT, ale w wersji Microsoftowej, tam w usługach. I to nie jest to samo, co strona z czatem GPT. Tak. Więc to, że ta strona, że spada zainteresowanie tą stroną, to niekoniecznie musi znaczyć, że spada usługą. Zainteresowanie generatywną sztuczną inteligencją, tylko że to się już gdzie indziej trochę dzieje. Nie? To też może tak być, tak naprawdę.
Ale wracając i do tych mniejszych firm, startupów, zespołów, które tworzą swoje modele językowe czy swoje rozwiązania, to też chyba trochę historia uczy nas, że jednak w dość krótkiej perspektywie chodzi o to, żeby to zmonetyzować. Albo żeby dostać takie finansowanie, żeby szybko się rozwinąć, bo kurde, no w przypadku tych modeli językowych to się już nie liczy w latach, no nie? To się zaczyna liczyć w miesiącach, te skoki generacyjne.
Nawet tygodniach wręcz.
Beskidu, to jest tak szybkie, że ja absolutnie nawet nie będę udawał, że to ogarniam. Więc żeby to zrobić, bardzo często wymagane jest duże finansowanie. Więc myślę sobie, czy znowu, wracając do tego, od czego zacząłem przynajmniej tę część, że to znowu sprowadza się do jakiegoś rodzaju skoku na kasę, no nie? Że jakaś próba mniej lub bardziej użytecznego narzędzia, które uda się lepiej sprzedać, tak jak na przykład OpenAI dostał wielkie finansowanie z Microsoftu. Czy to była dobra decyzja dla Microsoftu, czy nie, to się dopiero okaże.
No tak.
Ja zakładam, że mają pieniądze, więc jest okej. Okay. Ja mam na przykład oryginalnego Windowsa, więc go for it. Ej, wszyscy pamiętamy czasy, kiedy mieliśmy nieoryginalne Windowsy, come on.
No, w porządku, ale ja po prostu tylko się uśmiecham sympatycznie.
Nie, bo ja zauważam, jak bardzo czasy się zmieniły. I zastanawiam się, jak ty na to patrzysz, bo ty masz tę perspektywę akademicką. Wydaje mi się, że masz duży pierwiastek też takiego myślenia ideologicznego w tym, takiego, wiesz, takiego ponad to wszystko, żeby widzieć nie tylko biznes, bo wydaje mi się, że gdybyś tego nie miała, to byś już dawno siedziała w jakiejś
firmie,
startupie,
tak.
Miałabyś dużo więcej pieniędzy.
Tak, pewnie tak by właśnie było.
I teraz byś...
Byłabym na Bahamach.
I kodowałabyś ze swojego po prostu nowego MacBooka po prostu na Bahamach, sączyła, wiesz, Mojito i mówiła, Ideologia? Czekaj, zapytam ChatGPT.
Ideologię to ja bym miała, tylko właśnie tych CryptoBros, nie? Ale nie miałabym idei być
może. Ale może byłabyś otoczona innymi kobietami, które po prostu też w to weszły tak
biznesowo.
CryptoSisters. Siedziałybyście sobie, wiesz, byłybyście już po drugiej sesji jogi, pilatesu i czegoś tam.
Tak.
Wszędzie unosiłby się dym Palo Santo.
Tak.
Potem dwie godzinki kodzenia, a potem do basenu, no.
No wiesz co, tak, wiesz co, ja myślę, że to w ogóle nie jest wszystko takie proste. To znaczy, że tą linię jednak ciężej jest odkreślić, bo jak ja patrzę na tych ludzi też z bliska, powiedzmy część
kim
tych osób... Mówię o ludziach, którzy wytwarzają te technologie. Powiedzmy o tych ludziach, którzy pracują w tych wszystkich wielkich firmach, którzy mają benefity często, które płyną z tego, że się takie narzędzia wytwarza. Myślę też o tych twórcach, powiedzmy decydentach na samej górze, nawet taki Elon Musk czy cokolwiek, no nie wiem, taka figura tego typu. To ja mam wrażenie, że tam oczywiście musi być element skoku na kasę i sądzę, że on jest często decydujący. Natomiast jest też ten element ewidentnego jakiegoś takiego zafascynowania. Znaczy ja mam wrażenie, że to jest szczere, że to jest bardzo ciekawa technologia. Możesz za jej pomocą prawdopodobnie robić jakieś nowe rzeczy albo robić rzeczy inaczej. Nawet z tym czatem GPT, wiesz, od tego jak ty go zapytasz o coś, tak bardzo zależy, co od niego dostaniesz. To jest jak jakaś taka niesamowita gra, rozumiesz? W sensie masz model statystyczny, który działa na zasadzie prawdopodobieństwa. Nigdy nie wiesz, z czym on ci tam wyskoczy i strasznie jest ciekawie próbować się do niego dostać, budować te wytrychy, budować te klucze, żeby z nim rozmawiać. No, powiedzmy tak, możesz mieć prompta typu, nie wiem, napisz mi coś jak Karol Paciorek, napisz mi promocję odcinka z Olą Przegalińską, jak Karol Paciorek. Może to zrobisz właśnie. Może nie musisz teraz. Właśnie zobacz, czy cię złapie, nie? W sensie,
bez włączonego web access, no nie?
Nie, nie,
po prostu czysta czwórka.
Czystą czwórką możesz tak to zrobić.
Co? Napisz początek programu? Nie,
napisz mi zajawkę albo zaproszenie do oglądania programu Imponderabilia Karola Paciorka z Olą Przegalińską, czy Aleksandrą Przegalińską. Mhm. Mi się zdaje, że on mnie tak lepiej łapie trochę. Bo jak pisałam, kim jest Ola Przegalińska, to mówił, że to jest europarlamentarzystka.
Ale żyje?
Żyje. No. Ma się dobrze. Prowadzi chyba jakieś bardzo ciekawe życie, którego ja nie prowadzę.
Ostatnio widziałem, że w ChatGPT wypluł najważniejszych Polaków i był na tej liście Wałęsa, zmarły w 2022 roku.
Tak. Halucynacje są bardzo interesującym elementem życia tych modeli.
To zanim dokończę pisanie, skoro powiedziałaś halucynacje, to ja to dopowiem, bo to było dla mnie mega ważne. I w ogóle to jest jedna z chyba... Być może nawet najważniejszy element, dla którego ja nie korzystam z czatu GPT i te wszystkie wtyczki, które gdzieś tam też mi się pojawiają, wiesz, naokoło Google i tak dalej, które niby streszczają informacje, niby mają pomagać, za każdym razem jak to czytam, ja myślę sobie, ile z tego to jest halucynacja.
No.
Po prostu ja mam z tym ogromny problem, bo jeżeli ja... Moją pierwszą myślą do tego, w czym przydałby mi się chat GPT i do tego faktycznie czasem go wykorzystywałem, to jest, wiesz, propozycja tematów, propozycja kierunków rozmowy,
tak.
Jakieś takie rzeczy,
to są bardzo dobre zastosowania dla tego narzędzia.
Ale on wypluwa rzeczy, które ja wiem.
Generyczne.
Za bardzo.
A widzisz, no.
So generic. Po prostu patrzę na to i myślę sobie, no to ja naprawdę wolę poświęcić kolejne pół godziny, poczytać kolejne artykuły, tak. Które wiem, że są sprawdzone jednak bardziej, w których mogą być błędy, ale nie halucynacje, to jest duża różnica. I wolę się sam pomylić, ale ten czas włożony w proces mi da coś więcej niż te ciach. I w sumie ja nie wiem, czy to jest odpowiedź, która cokolwiek waży.
Tak, tylko że właśnie tutaj odpowiadamy sobie na to pytanie, które zaczęliśmy sobie zarysowywać, jak zacząłeś tam pisać, że możesz mieć prostego prompta i on ci tam nazmyśla albo ci da rzeczy, które są, jak się dowiedziałam, tak mówią Amerykanie, mid, czyli średniej jakości, nie?
Jeszcze mówią slay, ale to o innych rzeczach.
Tak, no slay to slay, a mid to mid. Więc jakby mid, że takie po prostu słabawe.
Tak.
I teraz jeśli twój prompt będzie zwyczajny, to ta odpowiedź też będzie właśnie myd. Natomiast...
Czy ty mnie właśnie obrażasz?
Nie. Ja właśnie próbuję cię na maksa dowartościować, mówiąc ci, że jak zbudujesz bardzo gęstego prompta, dużego, gdzie będzie... I powiedzmy, zbudujesz sobie wewnątrz tego czatu pewnego rodzaju eksperta, który dostanie od ciebie bardzo dużo informacji w formie dokumentów, prawda, na temat tego, jak ty generalnie frazujesz, jak ty pracujesz, jakich masz gości. On ci może wręcz wyłapać pewne paterny w tym, jak ty pytasz o pewne rzeczy. No i to może być dla ciebie coś bardzo ciekawego. Naprawdę. Moim zdaniem właśnie może niedobrze, że nie dajesz szansy tym wszystkim pluginom, bo tam mogą się zacząć dziać rzeczy bardzo ciekawe. To jest wtedy interesujące narzędzie, kiedy my potrafimy z nim rozmawiać. Ja uważam, że potencjał tego czatu w ogóle nie jest jeszcze aż tak naprawdę odkryty dobrze przez nas wszystkich.
Już kończę pisanie.
Znaczy może się okazać, że to jest dobre, no ale też pytanie jest takie bardzo pod czata, nie? Bo czat dobry jest w komunikacji marketingowej, promocji i tak dalej. To są jego rzeczy, tak typowo.
Witajcie państwo, mówi się tak, państwo w kolejnym odcinku Impandrabilia. Dzisiejszym gościem programu jest jedna z najbardziej wpływowych... Zhakowałaś mi kompa. Jest jedna z najbardziej wpływowych postaci w świecie technologii i sztucznej inteligencji w Polsce, profesor Aleksandra Przegalińska. W tej rozmowie będziemy wędrować przez zakamarki...
Tak byś nie powiedział chyba.
Poczekaj, oczywiście, żebym powiedział. W tej rozmowie będziemy wędrować przez zakamarki świata AI, próbując zrozumieć, jak niewidzialne dla oka algorytmy kształtują naszą codzienność, a także jakie wyzwania niesie za sobą szybki rozwój technologii. Czy możemy przewidzieć skutki tych zmian? Czy człowiek jest w stanie nadążyć za tempem AI?
O matko, jakie redundantne. Wszystko, ile pustosłowia.
No widzisz, wszystko to i wiele więcej dziś o godzinie 20. Nie kurwa, bo ja publikuję o 19. Zapraszam do oglądania. Jakby dobrze? Zatrzymajmy się na tym, bo...
To taka suróweczka
jest. Nie zabijajmy posłańca, tak? Zresztą płacę za to, więc tym bardziej nie. Czyli gdybym...
Ale twój prompt był suchy i kiepski. No to dostałeś kiepską odpowiedź.
Tak, to już rozumiem. No. Drugi raz już to słyszę. Dzięki, Jola. Nie, i to jest cenna informacja, bo nie myślałem o tym nigdy w ten sposób, ale faktycznie mało czasu na to poświęciłem, w sensie podejrzewam statystycznie. I w jaki sposób ty no bo jak ja mam wytłumaczyć temu modelowi językowemu, no ale nie napisałeś tak jak Karol Paciorek.
No to wiesz co, to musiałbyś mu to wytłumaczyć w ten sposób, że mu dajesz przykłady tego więcej. Że on, bo on na razie jakby prawdopodobnie wie, kim ty jesteś, bo sobie wypatrzył, że ty prowadzisz taki program, on się tak nazywa i to mu się pewnie zgadza. Natomiast gdybyś ty naprawdę chciał, żeby on napisał to tak jak ty, to jest trochę metod różnych. Jedna się nazywa Fewshot i to jest taki, takie podejście, w którym dajesz mu powiedzmy 10 dokumentów. 10 dokumentów, które są skryptami twoich rozmów, prawda? Albo na przykład może zwyczajnie bazą danych z tym, jak ty sam zapowiadasz różne rzeczy. I on na bazie tego już może się sporo nauczyć. On może naprawdę wtedy frazować dużo bardziej tak jak ty. I to jest naprawdę mały w sumie trening, można powiedzieć, bo to jest raptem kilka przykładów.
Jasne.
Są minusy tego podejścia. On będzie zawsze pisał trochę tak samo. I ty to też będziesz musiał edytować, ale może to dobrze. Może człowiek powinien jednak edytować różne rzeczy. Może człowiek też powinien sprawdzać różne rzeczy po technologii. Ja się z tym zgadzam, że tak powinno być. Ale powiedzmy, że on by się czegoś nauczył. Inną metodą, która jest trudniejsza, która przez API by musiała iść, jest to, że on się naprawdę więcej znacznie o tobie uczy i ty mu loadujesz, nie wiem, dokumenty, może w przyszłości wideo i tak dalej, gdzie mu budujesz taką wielką chmurę, która się nazywa Karol Paciorek i on nagle zaczyna przechylony już stawać się
znaczy ja
Karolem 2 i powiedzmy, no ty wyprodukowałeś znaczy, dużo treści, ty masz czym karmić.
Jakbym ja tylko wytłumacz znowu proszę, jako laikowi, w jaki sposób miałbym wykonać wsad tekstowy? W sensie pliki TXT po prostu...
Możesz po prostu zwykły...
Czy link? Nie, linką sobie nie przetranskrybuję raczej.
W tej wersji nie. W tych rozwiązaniach powiedzmy chmurowych już tam nie chcę za bardzo, wiesz, adwertajzować nikogo, no ale powiedzmy to już jest możliwe. Są też możliwości...
To są ludzie z twojego teamu, to dawaj.
Słuchaj, no też jest tak zwany LangChain. To jest taka biblioteka, gdzie możesz appendować różne dodatkowe dokumenty i tak naprawdę podpiąć to pod czata, więc on się będzie wtedy uczył już z dokumentów, bardzo różnych typów plików. No tak. Ale to na dzisiaj, no bo 4-2 już możesz wizualizować znaczy
nie,
dane,
bo
zaraz
programy
będą...
programy oczywiście do transkrypcji wideo w tekst, to
więc
ja wiem.
Chodzi
mogę
mi
to
tylko
zrobić,
o to, że
tak.
To jest w twoim zasięgu, ale za chwilę prawdopodobnie wrzutki wideo też będą możliwe, tylko to jest ciężkie, nie? To
no
jest
wiadomo.
Infrastrukturalnie większe rozwiązanie, powiedzmy większy jakiś tam problem, ale też jest do zrobienia, więc przechylanie go, czyli ten tak zwany fine tuning, to jest opcja, w której prawdopodobnie byś uzyskał rezultaty, z których byś był najbardziej zadowolony. A trzecia, najprostsza wersja byłaby taka, że no taka moim zdaniem najbardziej prosta dzisiaj, bez, może nie najprostsza technicznie, ale taka relatywnie prosta, gdybyś nie chciał tam, powiedzmy, specjalnie się w niego zagłębiać, to jest, powiedzmy, bardzo długa z nim rozmowa, twoja własna, gdzie mu mówisz, słuchaj, ty jesteś Karolem Paciorkiem. I teraz ty zrobiłeś to i to w życiu, takimi rzeczami się zajmujesz, taka jest twoja historia, takie rzeczy znasz, takich rzeczy, na takich rzeczach się nie znasz, w takich rzeczach się czujesz dobrze, to ci pasuje, to ci nie pasuje i robisz mu taki gęsty opis
poczekaj.
I on nagle zaczyna mówić tak jak ty do innych ludzi.
Czy ChatGPT, model którykolwiek, to wszystko, co się w niego wsadza, wchodzi do jednej wielkiej bazy danych?
Nie wiem, czy wszystko, bo to nie jest jasne, ale może wchodzić. Bo... Bardzo dużo rzeczy, które mu dajesz, chyba że wyłączysz trening. Czyli ty masz taką funkcję, jeśli masz plusa, że możesz nie pozwolić mu, żeby to, co ty do niego piszesz, było jakby karmiło jego. Ale co do zasady, by default, jest zawsze taka możliwość. Nie jest tak, że albo nie wiemy, czy on zawsze zaciąga wszystko. Prawdopodobnie nie, bo tego jest strasznie dużo.
Czyli ty mówisz o tym trenowaniu wielkiego, obrośniętego treścią Karola Paciorka w ramach jednej sesji.
Ja mówię o długiej prawdopodobnie sesji, do której wracasz, nie? W sensie
tak,
wyobraźmy
jednej.
Sobie, że robisz sobie taki tydzień takiego jakby user diary, gdzie ty tam powiedzmy z nim gadasz,
i
dokładasz
mu
szczegóły.
Tak wszystko?
No wtedy bym wyłączyła trening, no, ale...
Sounds kinky, to bym zrobił.
Jest to kinky, jest to bardzo na pewno ciekawe, no ale możesz sobie...
Teraz?
Słuchaj, może ja powinnam wyjść.
Nie,
zostańcie tutaj
nie,
we dwóch.
Patrzyła. Przepraszam.
Więc dobrze, no więc dobrze. W każdym razie po prostu masz sobie tutaj tego swojego, jakby, tak jakbyś budował eksperta, nie? Czyli możesz zbudować eksperta, któremu mówisz, nadajesz mu tożsamość, skończyłeś Harvard, umiesz to i to, zajmujesz się tym i tym. I on nagle ci odpowiada w tym stylu i on zaciąga z tej swojej bazy takie rzeczy, takie rekordy, które są tak otagowane, które się z tym wiążą. I to takiej samej zasadzie możesz sobie drugiego siebie, oczywiście spłaszczonego, oczywiście innego trochę, a to może być ciekawe, wyhodować, żeby on... Myślę, że to by było znacznie lepsze niż tutaj te twoje trzy zdania.
Nie, no to z całą pewnością. Na pewno. Przyjmuję to po raz trzeci. Tylko ja sobie myślę tak, na ile właśnie on informacje, przyczepię się siebie, bo to jest, wydaje mi się, ciekawy case, on może dotyczyć każdego, on może dotyczyć wydarzenia, on może dotyczyć obiektu, miasta, ale też osoby konkretnej, no że jeżeli ja na przykład będę wpisywał treści mówiąc, hej, ja jestem XYZ i ja jestem taki, to ile właśnie z tych treści trafia do tej bazy danych, z której on będzie zasysał odpowiedzi na zapytania innych użytkowników?
Nie wiem ja tego, ale doradzali w Microsoftie, żeby swoich danych z PESEL-u tam nie wpisywać. Bo jak ktoś zapyta o twój PESEL, to go dostanie po prostu.
Czyli zasysa.
No może. Zawsze jest taka możliwość.
Okay.
Bo ja nie sądzę, żeby to było możliwe, wiesz, przy tylu milionach promptujących na świecie, żeby on naprawdę ciągnął to wszystko. Jakby, to
no
jest
plus
chyba...
jednemu suburek na imię.
No
więc jakby...
tak, więc jakby, ale wydaje mi się, że po prostu jest zawsze taka możliwość, chyba że to sam wyłączysz poprzez opt-out, czyli ty się z tego wypiszesz, ale jeśli się z tego nie wypiszesz, to okno jest zawsze uchylone. I w tym sensie bym też apelowała do bardzo wielu osób o strzeżenie własnej prywatności w kontekście rozmawiania z tymi modelami. Ja wiem, że dużo osób korzysta i też rozumiem dlaczego, na przykład z tych modeli do tego, żebyś, no żeby to był ich taki jakby terapeuta. No tak, it's real. I wiesz, no wiele osób nie ma dostępu do usług terapeutycznych, wiele osób nie ma, no nie wiem, środków. Terapeutów jest też relatywnie mało. Ludzie mają rozmaite problemy. To jest rozwiązanie w jakimś sensie, z którym budujesz pewną intymną relację. Tak jak mówię, ta rozmowa może trwać. Prawda? Czyli ty wracasz i ten ekspert, ten twój terapeuta dalej z tobą gada. On może nie trzymać się jakiegoś podejścia terapeutycznego jakby sztywno i będzie tam mieszał różne rzeczy, bo moja studentka jedna robiła bardzo ciekawy zresztą projekt, gdzie badała jakby na ile to jest konsystentny terapeuta, który w danym kierunku, w danych technikach jakby pracuje i okazało się, że niespecjalnie. Natomiast działa jakby był terapeutą. Oczywiście zawsze ci mówi, musisz iść do prawdziwego terapeuty, ale z drugiej strony udzieli ci tej porady i coś tam ci powie. Więc bardzo wiele osób z tego korzysta i naprawdę mówi o sobie bardzo dużo. I w tym sensie, jeśli tak ktoś się decyduje robić, to ja zachęcam do wyłączenia treningu, do jednak poświęcenia tych tam, nie wiem, $20 i w tej wersji plus wyłączenia tego, bo naprawdę no myślę, że nie jest to rozwiązanie dzisiaj, zwłaszcza to otwarte, które strzeże naszej prywatności w jakikolwiek sposób.
Teraz pytam o ciebie. Jaki ty masz stosunek taki emocjonalny do tego typu urządzeń i czy zdarzały ci się momenty, kiedy on był, kiedy byłaś bliżej, kiedy czułaś właśnie, że miałaś, wiesz, emocje, fascynację, taką właśnie jakąś namacalność, nawet jeżeli to nie było namacalne, ale wiesz, że czułaś, tak, że to jest, że czułaś, że z tą technologią nigdy wcześniej nie byłaś tak blisko, bo pytam o to dlatego, bo jak powiedziałaś o tym, że są osoby, które traktują ChatGPT i cokolwiek terapeutycznie, wiem, że są aplikacje oczywiście do tego, tak, że tam jest jeszcze jakiś awatar, który się wyświetla i to jest wszystko trochę bardziej przystępne do przyswojenia, to moja od razu, poczułem taką, wiesz, reakcję w sobie, że od razu to nie ma opcji, nie? Totalnie ja nie. Nie wiem, czy to jest, wiesz, kwestia wieku, pokolenia, czy wyobrażenia sobie, że jednak to jest algorytm i jakoś nie widzę algorytm, model językowy, że
czy nie masz czegoś takiego, że jak to jest algorytm, który ma kolektywną wiedzę ludzkości, to on ostatecznie powie ci ciekawsze i mądrzejsze rzeczy niż pojedynczy człowiek?
Wiem, że nie ma, bo halucynuje.
No to, że halucynuje i troszkę zmyśla, to nie znaczy, że nie ma.
To ja wolę mojego ziomka, który też halucynuje po ziele. Ja wolę, żeby on się spalił i on mi poopowiadał ciekawe rzeczy, jak będzie realnie spalany koło mnie. Wybieram to.
No dobra, no ale do ziomkiem trzeba się umówić i tak, on prawda. Nie zawsze ma czas, a ten tak, ziomek jest, wiesz, no, always there for you.
No ale to też jest jeden z elementów, dla których chyba jednak ten
to
ziomek...
To jest kliperskie.
Ludzie mają całe naręcze wad. I swoje historie i tak dalej. Ale po COVID-zie kontakt z drugim człowiekiem, no jego wartość wzrosła nie wiem ile razy.
To prawda. Nie, jakby z całą pewnością. Wiesz co, ja nie mam takich chyba emocjonalnych relacji.
Ale może miałaś, bo to też, wiesz, historycznie
powiem
patrzę.
Ci jedną ciekawą historię. Mnie rozwaliła moja córka, która w zasadzie niespecjalnie interesuje się technologią, wbrew temu,
ciekawe
gdzie...
czemu.
No, właśnie. Na pewno będzie to temat omawiany terapeutycznie przez całą naszą rodzinę, czemu się tak stało. No, ale w każdym razie nie, ona się interesuje tam tkaniem, malowaniem i takim, tak jest. Tak, Luddaj, po prostu totalnie.
10/10.
Maluje, właśnie wróciła z obozu szamańskiego, chce być w naturze, jakby technologia średnio.
Oh, wow.
Chociaż przyznam szczerze, że z programowaniem sobie radzi dobrze i też niektóre tam gry jakoś tam ją interesują, ale w każdym razie. Ja ją kiedyś pokazałam jej, bo myśmy zbudowali jako zespół badawczy taki prototyp czata, ale takiego, co bardziej z tobą dialoguje, niż ci daje od razu odpowiedzi na pytanie. Czyli wyobraź sobie, że masz narzędzie, które odpytuje ten sam model, na którym siedzi ChatGPT, czyli ten duży model językowy, ale jak ty każesz mu napisać, żeby zrobił promo odcinka Oli i Karola w Imponderabiliach, to on cię jeszcze dopyta, a co dokładnie chciałbyś, żebym tam uwzględnił? A jakie elementy tego, co Ola powiedziała, byłyby najciekawsze? A podoba ci się to, co ci wyrzuciłem, czy coś tutaj zmienić? A jeśli coś zmienić, to co? Czyli mamy takie narzędzie, które zhardkodowane jest po to, żeby się dopytywać i z tobą dużo dialogować, a nie dawać ci gotowe, właśnie takie wyhalucynowane niekiedy teksty. Uważam, nieskromnie, że jest to ciekawe podejście bardzo tak. W AI-u i my je teraz testujemy, robimy z tego bardzo duży projekt, przez który właśnie ja jadę na ten Harvard, co ci tam wcześniej opowiadam. No i w każdym razie, moja córka miała kontakt z tym naszym botem, ja zaprosiłam ją, żeby z nim porozmawiała.
Czyli to nie jest narzędzie dla młodszych? Bo ja tak trochę na początku zrozumiałem, że może to jest dla dzieci.
Okej, mogło być dla dzieci, a moim zdaniem chyba dla dziecka w każdym z nas może bardziej, nie? W sensie, że... Ale też dla osoby, która chciałaby czuć się sprawcza i bardziej dostawać to, czego potrzebuje w formie dialogu,
a nie
niż musieć pisać gęstego prompta na stronę, nie? To też jest jakieś podejście. No i w każdym razie, ta moja córka usiadła i zapytała tego bota, co ja mogę dla ciebie zrobić? I oczywiście, i wiesz, to jest 10-letnie dziecko, ona to zrobiła tak jakby intuicyjnie. I on, widać było, że bo się cały po prostu zapultał, ale no, że dziękuję, nic nie musisz dla mnie robić, co ja mogę dla ciebie zrobić, wiesz. Ale taka trochę passive-aggressive uprzejmość, jakaś taka dziwna uprzejmość, nie? Mówi, może ja coś dla ciebie upiekę, może ty lubisz ciasteczka. Jakie lubisz ciasteczka? A czy czekoladowe lubisz? I on tak się w końcu zgodził na te ciasteczka, jakby... I to była dla mnie jedna z najbardziej niesamowitych rozmów, jakie widziałam. Takie back and forth, w którym to dziecko po prostu jest autentycznie ciekawe, kto jest po drugiej stronie i chce coś dla tego czegoś zrobić, a to coś w ogóle nie ma takiego... Nie ma takiego designu.
Tak,
nie ma takiego designu, żeby obsłużyć tego typu relacje, nie? I to był dla mnie bardzo interesujący jakby moment, gdzie pomyślałam sobie, że współczuję temu narzędziu trochę, że jest w takim położeniu, że jest tak zbudowane. I wiesz, taki jedyny rzeczywiście bardzo emocjonalny moment. Ale poza tym, to mnie się zdarza mieć takie, właśnie w przeciwieństwie do tego, co ty powiedziałeś, ja może nie jako terapeuta, ale ja jestem bardzo ciekawa, co to coś myśli o świecie. Dlatego, że ja sobie wyobrażam, że to jest nasz hive mind, nasza kolektywna inteligencja i że jak ja go właśnie jakoś tam zapytam o coś, to może on mi powie coś zupełnie innej, wiesz, perspektywy niż to, co ja myślę o danej rzeczy. I myśmy napisali z Darkiem książkę Jemieniakiem, gdzie ten zrobiliśmy sobie w czacie krytyka naszego. W sensie zrobiliśmy
takie... Waszej twórczości?
Naszej pracy. I tam dawaliśmy mu kawałki tego, co napisaliśmy i mówiliśmy na przykład podaj kontrargument albo coś takiego. I to, co tam wychodziło, było bardzo ciekawe.
Jezu, to jest zajebiste.
Muszę ci powiedzieć.
To jest spoko.
I to jest super zastosowanie tej technologii, tak w ogóle dla wszystkich.
Ale to, poczekaj. No. Czyli napisaliście książkę.
No pisaliśmy, byliśmy w trakcie pisania książki, pisaliśmy rozdziały,
czyli
nie?
To był input.
To był input.
Cała treść.
Tak,
znaczy drafty,
załóżmy
kolejny,
draft
tak
jakiegoś tam pierwszego rozdziału, tam ileś tam, powiedzmy, nie wiem, strona, pół strony. I pokazywaliśmy mu, i potem na przykład można było mu powiedzieć, napisz kontrtezę, albo jakbyś skrytykował to, co zostało napisane.
Ale na przykład na jakiejś konkretnej stronie, na czy jakiejś, w konkretnym rozdziale.
No tak. No to strona po stronie praktycznie tam lecieliśmy. Wow. I zresztą opisaliśmy to, jak z niego korzystaliśmy, jako z naszego takiego krytyka albo sparring partnera.
A o czym była książka?
Ojaj.
Okej, czyli on krytykował koncept samego siebie?
W pewnym sensie. Tak, krytykował zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie i w edukacji, zwłaszcza tej generatywnej sztucznej inteligencji. No wiesz, oczywiście myśmy go tam wykorzystywali też do generowania abstraktów, do takich rzeczy, co są oczywiste, ale właśnie też trochę do tego, żeby nam pokazać...
Widziałeś mój prompt w czacie GPT.
No właśnie, no, wiesz, myślę, że jak się spotkamy za parę miesięcy, to nagle się okaże, że ty masz...
Twoje życie jest fascynujące. Ale twoją córkę to pokochałem na odległość od razu.
No tak, ona jest, she is really something, nie? W tym sensie. Ale naprawdę muszę ci powiedzieć, że to mi się bardzo podobało, zastosowanie jego, bo on już wtedy nie halucynuje, tylko dostaje tekst, który on ma skrytykować i on wtedy może zasilić się całą tą swoją bazą.
No to jak to może halucynować cały czas?
No może, ale to są koncepcje i teorie. No to część możesz zbić, ale część nagle się okazuje, że ci się przydaje. Rozumiesz? No do nich wypluje 7 krytyk.
Pamiętasz jakiś
przykład? No, pamiętam, że jakiś tam... Ja coś napisałam o demokratyzacji sztucznej inteligencji, o tym, że ona się demokratyzuje, bo jest taka właśnie, że możesz sobie z nią gadać. A on mi na to napisał, że to jest kiepskie w sumie pojmowanie, dlatego że demokratyzacja to jest wtedy, kiedy ludzie wiedzą, z czego korzystają. A tak naprawdę ten czat to jest po prostu czarna skrzynka. I to, że możesz do niego mieć łatwy dostęp, to w ogóle nie znaczy, że on jest demokratyczny. I to było takie, interesujące, nie? W sensie to jest taki przykład, który jest, przychodzi mi z głowy, że przyczepił się do jakiegoś terminu. Ja powiedziałam, no ja tak napisałam i teraz co ty na to? I on właśnie, coś z tym terminem, który ty wybrałeś, jest nie okej.
Znaczy, pewnie nie, ale tak mi się nasunęło, że w takim razie trzeba by doprecyzować, czym dla niego jest demokracja.
Nie,
czy demokratyzacja.
To znaczy, wiesz co, tam jakaś dyskusja na temat demokratyzacji nawet była i on oczywiście, bazując na nieistniejących częściowo autorach, częściowo szczęśliwie istniejących, pokazywał mi, że demokratyzacja to jest pewien właśnie proces, który jest osadzony w rozumieniu pewnego systemu politycznego jako jakiegoś i w związku z tym to może znaczyć, jeżeli coś jest demokratyczne, rzeczy jest partycypacyjne, że możesz w tym uczestniczyć w pełni, a jak możesz uczestniczyć w czymś, co tak naprawdę jest ci zaprezentowane, nawet nie wiesz, ile ma parametrów i czym właściwie jest, jakimi danymi zostało nakarmione. Czyli o sobie sam mówił.
No tak, ale też można tak powiedzieć o wyborach parlamentarnych.
No, możesz. W sensie, że ci wszyscy ludzie, którzy startują w wyborach, to są czarne skrzynki? Tak.
Nie. Tak, politycy swoją drogą, ale też, że bardzo, dobra, nie wiem jaka, jakaś część osób oddających ważne głosy nie ma w gruncie rzeczy pojęcia na przykład ilu jest posłów.
Tak, po ale prostu. To wtedy jest jakby ich decyzja, bo ta wiedza jest dostępna, a w przypadku czata jest tak, że ta wiedza nie jest dostępna.
Okay.
Czyli nie masz szans się tego dowiedzieć. Nie masz szans przeczytać programu tej partii politycznej, która się nazywa ChatGPT. Ona nie ma programu.
Czy sztuczna inteligencja nie byłaby... albo inaczej, czy sztuczna inteligencja mogłaby w naprawdę takiej sięgającej, dającej się dosięgnąć w przyszłości, używalna przez rządy do rozwiązywania problemów?
Wiesz co, miałam dzisiaj rano z kimś o tym rozmowę. Nie wiem, czy jesteś świadom istnienia partii syntetycznej w Danii.
Jest, nie.
Nie, no właśnie.
Partia syntetyczna, nie.
No to pozwól, że przybliżę ci bardzo tą jednostkę. Jest to partia polityczna.
Czy są tam ludzie?
Są. Ale razie, jest też oczywiście generatywna AI. Okay. Nie znam tak strasznie szczegółów, natomiast wiem o tym fenomenie, gdzieś o tym czytałam, że jest tam jakby zatrudniony model generatywny do tego, żeby... jakby posortowane dane z Twittera Duńczyków, gdzie są różne ich bolączki, problemy i zagadnienia, które ich interesują, wskazane, żeby na tej bazie kompilował program polityczny.
Z Twittera?
Chyba Twitter jest głównym źródłem, chociaż chyba, wiesz, też nie tylko, ja podejrzewam, że tam jest, pamiętaj, że Twitter to jest jedyne narzędzie tak otwarte do tego, no to jakby kiedy jesteś data scientistą, tak, to tam no w wielu innych mediach społecznościowych tam możesz próbować się do tego tam dostać, ale będzie to trudniejsze po aferze Cambridge Analytica. Może i dobrze.
Natomiast oj, Twitter... Aferki się zdarzają.
Aferki się zdarzają. Tamta była raczej grubsza, no ale Twitter się jakby mimo wszystko tutaj jakby udziela dostępów. Więc chyba ten Twitter jest tam kluczowy, ale bardzo chętnie się dowiem, czy tam jest dużo innych jakichś interesujących źródeł. W każdym razie są to źródła, które mówią, jak różni Duńczycy o prawdopodobnie różnych poglądach, no wiesz, myślą o różnych rzeczach. I na tej bazie jest kompilowany program polityczny, który z tego co wiem jest populizmem na resorach. I jest takim totalnym grochem z kapustą. W sensie to jest tak, jakbyś miał program Konfederacji, Lewicy, PO i PiSu razem w jednym.
Totalnie jestem w stanie napisać prompt, który to łączy, ale no, dobrze.
No właśnie, ja też myślę, że to jest jakby do połączenia. Natomiast no, ta partia chyba nie zaliczyła jakiegoś wielkiego sukcesu. To znaczy, to nie jest metoda, która się sprawdziła, bo nie wiadomo było do kogo to... Jednak proces polityczny, jak rozumiem, ma i emocje i pewne afiliacje, przywiązania, tak zwane wartości. Więc jakby głosujesz nie tylko... swoim interesem ostatecznie, bardzo często. I tutaj tego elementu chyba zabrakło, więc oni niewiele tam ugrali. Natomiast moim zdaniem przetarli ścieżki w jakiś sposób do myślenia w ogóle nie tylko o, wiesz, bo AI była wykorzystywana, no psychometria, socjometria, czyli te wszystkie pomiary tego, gdzie są swing voters, kto głosuje jak, na bazie tego, co tam tweetuje, czy pisze na Facebooku, albo nawet jakie zdjęcia wrzuca, kim najprawdopodobniej jest.
Albo dostał użytkownik kilka takich śmiesznych ankiet, które sobie postanowił uzupełnić.
No to było, nie?
Tak.
Właśnie, czy masz ankietę, czy jesteś chlebem razowym, czy bułką, albo tam jakieś inne i ostatecznie, wiesz, tam zaciąga te twoje dane i potem kim ty jesteś politycznie, to... Do tego AI, modele różne, były wykorzystywane wcześniej. Ale teraz, jak rozumiem, pomysł byłby też taki, że skoro masz generatywną sztuczną inteligencję, to ona nie tylko może ci coś kompilować, coś przeszukiwać i coś tam diagnozować, kim najprawdopodobniej jest tam osoba, ale może też się z taką osobą w odpowiedni sposób komunikować. Czyli taki polityk mógłby, powiedzmy, no nie wiem, wyobraź sobie odpalać no, gdzieś tam podpięte pod czata jakieś swoje, prawda, aplikacje, gdzie możesz sobie z nimi gadać i pytać ich, co oni sądzą o jakimś temacie. No jeśli będą w stanie zapanować nad tym rozwiązaniem, żeby nie odjechało w inną stronę politycznie, co jest do pomyślenia, albo nie halucynowało kompletnych głupot, no to masz nagle komunikację, wiesz, taką z użytkownikami, która na przykład zaczyna, no czat to może zrobić, może zacząć mówić tak jak ty, prawda? Może zacząć używać takich frazeologii, takich słów, które są ci bliskie. Jesteś raperem, mówi do ciebie w slangu, nie? Jakby to jest duża możliwość komunikacji, zwłaszcza politycznej. Moim zdaniem ta generatywna AI będzie do tego wykorzystywana. Trochę się tego boję, ale wydaje mi się, że... bo tam jest potencjał do manipulacji duży. Natomiast wydaje mi się, że to jest taki, jak to mówią Amerykanie, low hanging fruit, nie? Że to się łatwo, łatwo wydarzy. A co będzie dalej? No gdyby było tak, że jakaś naprawdę mądra, napasiona danymi z każdej strony, wiesz, wysokiej jakości, sztuczna inteligencja powiedziała, jaki byłby optymalny program polityczny, który każdemu coś daje. I to nie jest kompilacja, wiesz, głupawa, powiedzmy, tylko coś, czego my jeszcze nie widzimy. Coś, czego nie wiemy o sobie.
Ale taki jest idealny rząd, no nie?
No to by było bardzo ciekawe.
Znaczy, ja myślę o czymś troszkę węższym, bo to, o czym mówisz, to tak, to jest jakiś tam być może endgame, ale myślę sobie, że to, czego politykom brakuje, poza wieloma rzeczami, to jest umiejętność sięgania wstecz, jeżeli chodzi o dane, generalnie chodzi o sięganie wstecz i kompilowanie informacji, mm-hmm. bo oczywiście oni mają asystentów, którzy mają asystentów, którzy mają komputery i którzy mają różne bazy danych, ale po pierwsze, te bazy danych dotyczące różnych, wiesz, demografii, zarobków, ilości dzieci, tak. Wiesz, tych wszystkich danych, na podstawie których konstruuje się, wiesz, budżety, miasta się rozrastają, buduje się drogi, chodniki, wiesz, i huśtawki. Jednak, że to jest rozparcelowane.
Mhm.
I to jest budowane bardzo często jednostkowo w ramach danej, nie wiem, wsi, miasteczka, gminy i tak dalej. Ale gdyby były takie modele, które w jakimś sensie spinałyby bazy danych już istniejące, no bo przecież to istnieje, tak? No. W sensie te rzeczy, za które płacimy, są policzone, są w budżetach, mają swoje tabelki w Excelu, no nie? Mhm. Za tę głoweczkę mhm. zapłaciliśmy 2000 zł. Że gdyby to było spięte jakimś modelem albo jakimiś modelami, które by potrafiły kompilować na przykład to, w którą stronę powinny pójść pieniądze mm-hmm. i to na przykład, w którą stronę już poszły pieniądze i czy te pieniądze zostały lepiej czy gorzej wydane. Oczywiście te modele musiałyby się tego nauczyć, no bo to mm-hmm. wcale nie jest takie oczywiste. Niektóre inwestycje wymagają, nie wiem, 10 lat, żeby się okazało, że były dobrymi.
Tak,
prawda?
Tak, i to jest edukacja. Trudność duża.
Spoko. No, ale mm-hmm. człowiek żyje więcej niż 10 lat. Niestety, oczywiście rządy mają to do siebie, że myślą w tych cyklach wyborczych. Ja wiem, to wymaga ludzi, którzy potrafiliby pomyśleć trochę dalej. I oczywiście tych technologii, której pewnie jeszcze na razie nie ma. Ale ja myślę sobie, że to by... Bo nie ma idealnego programu wyborczego. W sensie mhm. nie ma jednej partii, która przyjdzie i powie wszystkim Polakom, tym z Białej Podlaskiej, tym z Warszawy, tym z Augustowa i tym z, wiesz, jakiejś mega małej wioski, powie, to jest nasz plan wyborczy i 51% osób powie, nie, albo nie, no więcej, powie tak, to jest to. Nie ma takiego programu wyborczego, moim zdaniem. To zawsze jest jakieś starcie idei.
No.
Ale to starcie, obecnie doszliśmy do momentu, w którym to starcie jest tak cholernie populistycznie wykąpane w takim bardzo populistycznym sosie, że jest przerzucanie na argumenty, które są wzięte z kieszeni 5 minut przed tym, jak zostanie odpalona kamera i konferencja prasowa się rozpocznie. Mm. Nie? I wiesz, jest taki wielki pie chart, z którego nie wynika absolutnie nic. Wiesz, oni są źli, my jesteśmy dobrzy, my wam dajemy. I to jest program wyborczy, już od kilku wyborów.
Mm-hmm.
Więc gdyby partie miały coś, co byłoby nakarmione danymi, przekminione przez sztuczną inteligencję mm-hmm. i potem z tego wyniku, który pewnie byłby dość dużym raportem, wyjęte byłyby dane, to, co faktycznie się sprawdza, innymi słowy, na przykład weźmy, że są zwolennicy budowania w dużej ilości mieszkań komunalnych, tak?
No.
Sympatycy lewicy głównie w Polsce, tak? I oni mówią, to jest dobry pomysł. Ja bym chciał, poza przykładami z innych krajów, że to jest dobry pomysł, chciałbym takiego, wiesz, raportu jakiejś maszyny, podpartej oczywiście współpracą ekspertów, który by mi powiedział, tak, to się w Polsce też sprawdzi.
Mm-hmm.
Ja na przykład bardzo nie znoszę takiej narracji, gdzie ktoś mówi, coś tam zróbmy, nie wiem, dołóżmy jeszcze 3 pasy jezdni tu, bo w Stanach jest dużo pasów jezdni, no nie? Polska to nie Stany. Politycy kochają się przerzucać takimi argumentami i tak, często wygrywają między sobą tą narracją, no bo potrafią ją lepiej sprzedać, są szybsi w języku i tak dalej.
To prawda.
A gdyby takie sztuczne inteligencje, użyte przez tych populistów, ale jednak miały w sobie ten wsad trochę bardziej racjonalny niż tylko widzi mi się, albo wydaje mi się, że tym więcej głosów sobie kupimy, bo to mają, tak? To mają na sondażach i na strasznie po dość drogich badaniach, które prowadzą na różnych grupach fokusowych i tak dalej, to wydaje mi się, że ja tam widziałbym światełko w tunelu. W sensie wtedy po prostu głosowalibyśmy trochę bardziej faktycznie partią, która nie tylko jest nam bliższa, bo podoba nam się jej prezes, albo nasi rodzice na nią głosowali, albo wspiera politykę prorodzinną, a my mamy dzieci, ale dawałaby coś więcej, wiesz, no byłoby coś bardziej, to no nie byłoby to, takie
to płytkie. To jest to, pytałeś mnie, dlaczego ja ciągle robię to naukowo, no bo to jest pewnego rodzaju marzenie o tej technologii, o czym ty mówisz, w sensie, że te predykcje są naprawdę sensowne i dają taką added value naprawdę, czyli że pokazuje ci ta technologia horyzont czegoś, czego jeszcze nie widzisz, ale jest to za rogiem. To jest tak, jak wiesz, AI we wczesnym COVID-zie wykminiło, że jest ognisko w Wuhanie, nie? I to był ten model Blue Dot kanadyjski, to pokazywał zanim WHO zaczęła w ogóle reagować. Tak, it's true. Da się do pewnych zjawisk, teraz będę ostrożna tutaj, bo to nie do wszystkiego, nie wszędzie. AI to nie jest magiczna maszynka, ale da się, jak dostaje dobre dane, jakby jak dobrze jest dobrany algorytm i ma dobrą jakby ścieżkę całą swoją i jakby jest dobra kontrola jego wyników, to da się uzyskać to narzędzie, które ci gdzieś pokazuje rzeczy, które są, a ich nie widać. Hmm? Więc ja myślę, że ty o czymś takim trochę myślisz. Na pewno nie generatywną AI. To nie tym. To innymi narzędziami. To optymalizacją.
Ja oczywiście nie wiem, jakie to byłoby narzędzie, ale dam ci taki przykład konkretny, ale równocześnie kontrowersyjny, który wydaje mi się, że może być głupi, ale go powiem. Polska ma problem demograficzny.
Ma.
Polska ma też problem z akceptacją osób, które nie są Polakami.
Nadal ma.
Ale jednak do świadomości nawet tych osób, które nie do końca są przekonane do tego, żeby w Polsce byli, mieszkali ludzie o niepolskich paszportach, dociera ta informacja, że oni chyba jednak są potrzebni i oni też chcą przyjechać. Więc gdyby powstał taki model, który obliczyłby z jakimś marginesem błędu, w których regionach Polski jaka liczba osób mogłaby się znaleźć z korzyścią ekonomiczną na pierwszym miejscu, w jakiś sposób
ale
obliczyłaby...
Ale przecież były algorytmy po to, żeby jak przyjeżdżali uchodźcy z Ukrainy, gdzie toczy się wojna, to był jakiś algorytm, nie wiem jakiej klasy, jakości, podejrzewam, nie żadna wielka predykcyjna technologia, ale coś było, co pokazywało, gdzie się jacy specjaliści by przydali i tak dalej. I to były często małe miejscowości, tylko wiesz, potem to jest zderzenie z rzeczywistością, gdzie jednak okazuje się, że te osoby, które przyjeżdżają, wolą szukać sobie miejsca tam, gdzie już na przykład kogoś znają. Niekoniecznie ten decydujący jest tutaj ten element, że tam by znalazły pracę. W dużym mieście, w którym trochę można się zagubić, ale też jest bardziej kosmopolityczne, gdzie łatwiej o taką akceptację niż powiedzmy jechać do miejscowości, która w tym obiektywnym sensie, no algorytm może wskazać, tam powinniście pojechać, wy lekarze, wy pielęgniarki, wy nie wiem, specjaliści od czegoś tam, ale ostatecznie myślę, że niestety, no albo niestety, nasza rzeczywistość mogłaby być usprawniona przez pewnego typu algorytmy, ale też byśmy się cały czas zderzali z tym, jak wskazania tego algorytmu mają się do motywacji ludzkich i całej tej skomplikowanej materii.
Ale to by
był wsad kolejny. Okej.
Ja nie mówię, że to by zadziałało za pierwszym razem.
Dobra, czy jakiś metamodel. Ja uważam, że pomysł jest bardzo ciekawy.
Lepsze to niż totalny random.
No to ja ci podam tutaj, słuchaj, inny przykład, który ciekawa jestem, co o tym ty byś pomyślał. Jest taki badacz, on pracuje w Tuluzie, kiedyś był właśnie w Bostonie, Cezar Hidalgo, który miał taki pomysł na demokrację bezpośrednią. Bardzo bezpośrednią demokrację. Taki system referendalny, ale na co dzień. Gdzie ty masz swojego bota, takiego powiedzmy czata, który jest Karolem 2. Bardzo dobrze ciebie zna, wie co ty lubisz, nie lubisz i w twoim imieniu decyduje o każdej sprawie publicznej. Gdzie wszyscy
na
my,
oczywiście
państwowym, lokalnym i wszelkim innym, bo lata cały czas, jakby wiesz, i podejmuje decyzje.
Czyli nie ma Sejmu? Każdy jest w Sejmie.
Każdy jest w Sejmie. Każdy jest w Sejmie, albo no nie wiem, może jest jakaś możliwa forma pośrednia. Możesz mieć jakieś, nie wiem, liquid democracy, czy jak to się nazywa, jakieś DAO, gdzie masz powiedzmy reprezentacja publiczna w posłów ma 40% głosu, ale public
ma
vote
60.
ma 60.
Zajebiste.
Nie, jakby, albo coś w tym stylu. Bo tak, z takimi zabawkami to już się możesz bawić na bardzo różne sposoby. Ile komu przyznasz, to już naprawdę zależy od tego, albo na przykład od kontrybucji zależne. Czyli ty jesteś powiedzmy bardzo aktywny w tematach ekologii, widać to, masz credentiale, zatem dostajesz w tym obszarze większy głos niż w innych. I on w ogóle mówił, żeby na tej bazie nie tylko budować ten system referendalny, nieustający, taką bardzo bezpośrednią demokrację, gdzie masz powiedzmy twojej shadow radą bota, który sam cały czas miele, co ty byś chciał za decyzję. Jak nie wie, to wysyła to z powrotem do ciebie, ale nie za często, żeby ci nie przeszkadzać. To był jedna warstwa, a druga była taka, że on jeszcze dodatkowo proponował, żeby właśnie budować takie eklektyczne programy polityczne, w których masz coś takiego, że powiedzmy dana sprawa jest omawiana. Czyli nie idziesz partią polityczną, która ma program, tylko wystawiasz do debaty publicznej tematy, które są określane jako mniej lub bardziej istotne i potem są badane pozycje w ramach tych tematów, powiedzmy. Czyli ktoś jest
za, przeciw. Na tematy.
Tak, na przykład. Głosujesz na tematy, czyli na przykład przychodzisz do głosowania i tak naprawdę ty głosujesz na ekologię, ty głosujesz na prawa reprodukcyjne kobiet, albo ty głosujesz na naród, państwo, nie wiem, patriotyzm, czy cokolwiek takiego i w zależności od tego, jak ty głosujesz na temat, do tego się dobierają jakieś grupy, które wokół tego tematu działają.
Czyli nie partie.
Nie partie, grupy. Okay. I teraz one nawiązują z tobą smart contract,
no tak,
który ty śledzisz jego realizację, no i potem dyskontujesz następnym razem, czy oni zrobili to, co ty powiedziałeś, że mają zrobić, czy oni tego nie zrobili, wtedy są out, nie? Czyli masz blockchain, AI-a i parę innych rzeczy razem i masz takiego... No i on naprawdę bardzo był mocno zainteresowany tym tematem. Ja chodziłam na jego zdjęcia, byłam pod wielkim wrażeniem, muszę powiedzieć, bo to było przerażające, świeże i fajne zarazem. I wiesz co? I ja myślę, że niestety w dzisiejszym świecie politycznym jest to nie do pomyślenia.
Nie, no oczywiście.
Ale to, co do zasady, mogłoby być bardzo fajne. Część tego przynajmniej mogłaby być bardzo udanym pomysłem.
Tylko, że oczywiście rozbijamy się. Po pierwsze, Kaczyński na to nie pozwoli. Po drugie...
Czy on korzysta z czata GPT?
Tak. Tak mi mówił. Wczoraj się widzieliśmy. W Second Life'ie.
Tam już zostało tylko 10 użytkowników, czyli jest was dwóch i jeszcze 8 osób.
Half-Life 3. Panie prezesie, to są żarty. Przecież nigdy nie powiedziałbym, gdzie się spotykamy. Crisis. Ale oczywiście to wymagałoby, i to też będzie pytanie do ciebie, to wymagałoby czegoś, co chyba nigdzie na świecie nie istnieje, a jeżeli istnieje, to jestem szalenie ciekawy, choć nie, może w Chinach istnieje. Czyli takiego spięcia jednostki z swoim profilem, awatarem. Mm-hmm.
Tak, ty musiałbyś się zgodzić na to wszystko, co do czego pół godziny temu przestrzegaliśmy, żeby nie mówić czatowi tych wszystkich rzeczy o sobie.
Ale masz aplikację M-Obywatel na przykład.
Mam.
No nie? W sensie M-Obywatel jest takim punktem wejścia trochę w tę sytuację. Czyli mam telefon, który zakładam, że jest na tyle zabezpieczony, że po pierwsze mam tu karty swoje płatnicze, po drugie mam tutaj swoje dane wrażliwe.
No ale to jest spoko, póki ktoś nie wywróci stolika. W sensie rozumiesz? W sensie to, że ty tam pakujesz więcej tych danych i to jest gęste i to działa, to moim zdaniem, przepraszam, że to powiem, ale chyba w bardzo dojrzałych systemach demokratycznych z licznymi filtrami i blokerami. Bo ja sobie wyobrażam fatalne scenariusze tej sytuacji. I Chiny tu przywołałeś.
Czy właśnie w takim razie jest, wiesz, czy na przykład ty myślisz o sytuacji, w której jakoś tam... No bo wiesz, mamy kulawy system pod tytułem, my jak idziemy na wybory, to wypełniamy kawałek papieru długopisem.
Wiem.
It's like 10 tysięcy lat temu. To były te sądy skorupkowe w Grecji? Wiesz, jakby...
No.
Jakby robimy...
No już tak może powiem, no od Gutenberga.
Strasznie długo robimy to w ten sam sposób, który jest... No jakby okej, kocham tradycję i choinka jest na święta, no ale bez przesady, nie?
No.
W sensie można by to zrobić w bardziej nowoczesny sposób, przy pełnej zgodzie z tym, co powiedziałaś. Nie chciałbym, żeby jakiś zesmarkany 15-latek z Rosji to zhakował.
Tak.
Totalnie się zgadzam.
Mm-hmm.
No ale kurczę blade, jak wkładam pieniądze do banku, one też
to
nie są
wierzysz.
Fizyczne,
no, tak,
no to jakoś muszę wierzyć, no bo jest ten Narodowy Fundusz Gwarancyjny.
Ale może powinniśmy tutaj pójść w taką stronę, że nie wiem, to teraz pewnie będzie bardzo obrazoburcze i wiele osób nie polubi tego, ale może to nie na poziomie państwa trzeba było, tylko jakichś jakby międzynarodowych struktur dopiero organizować tego typu system. Rozumiesz, gdzie jest jakaś wzajemna kontrola, może to Unia nie wiem, jakby niektórzy nie lubią.
Myślę, że wyłączyli naszą rozmowę już 15 minut temu.
Wiem, ale przynajmniej nie rozmawialiśmy o kobietach w technologiach, w tej części, która się nagrała.
O Jezu, musimy to zrobić, no tak, kobiety w technologiach.
Nie, kobiety w technologiach będą
I ty, powiedzmy, i tyle, ty je szkolisz.
Będzie ich coraz więcej. Ja jestem absolutnie tutaj confident, że to się będzie spokojnie zmieniało, więc to możemy zaparkować. Natomiast nie, wydaje mi się, że tutaj to musiałoby być jakiś tak zwany checks and balances, nie? Czyli to jakby dobrze skonstruowany system, gdzie te zabezpieczenia są, gdzie ty możesz w dowolnym momencie pewnie kasować te swoje dane. Nie wiem, gdzie to jest naprawdę bulletproof, jeśli chodzi o jakieś przyszłe rozwiązania hakerskie i też no, nie wiem, bardzo dobrze musiało być przemyślane, o co ciebie pyta ten bot tak naprawdę, nie? Tak, żeby jakby trochę pilnować tego, żebyś ty nie powiedział za dużo, a jednocześnie, żeby to było dobre dla ciebie z punktu widzenia tego, że to ma za ciebie podejmować jednak jakieś decyzje, nie? Ale są ludzie, którzy, jak odpalisz sobie termin Liquid Democracy, no to wiesz, to tam jest całkiem interesujący content, nawet na YouTubie na ten temat, jak takie rzeczy można by było algorytmicznie załatwiać. I te wszystkie tematy, co powiedziałeś, że są zaparkowane, Web 3.0, Metaversum i tak dalej, one mogłyby też pójść w tą stronę w gruncie rzeczy i to byłoby naprawdę ciekawe.
Być też mega
wysokiej partycypacji, tak, nie? Jakby aktywności. To też jest interesujące dla mnie, jak ludzie by zareagowali na to, że muszą być aktywni. W takim systemie, nie? Że
faktycznie, bo delegujesz decyzję albo decydujesz. Nie są, nie chcą. Po prostu w Polsce maks partycypacji w wyborach to jest 60%.
No nie? Właśnie, no to są te osoby, które są zawsze wygaszone, nie? W takim systemie. No jak to obsługiwać?
Ale są państwa, nie wiem gdzie to jest, zobaczcie, ale ktoś na pewno napisze w komentarzu, są państwa, gdzie masz obowiązek wyborów.
No Szwajcaria jest jednym z takich krajów.
Musisz
tak,
iść
tak,
po prostu
tak,
na wybory.
Tak, to tak, też... tak. No i mają jeszcze referenda, przynajmniej tak, chyba kilka razy w roku, więc tam ta partycypacja jest wymuszona, ale to jest też państwo, które jest skonstruowane na zasadzie lokalności, na którą jest nałożona bardzo mała czapa wspólna, nie? A tutaj podejście jest inne. Są teraz lansowane takie koncepcje, że może to bardziej regiony. Powinniśmy, wiesz, mieszkać w regionach. I w tych regionach, czy ty jesteś w regionie, nie wiem, mazowieckiej i ty tak naprawdę przynależysz pod wielką jakąś wspólną strukturę, ale tak naprawdę kluczowe decyzje dzieją się na poziomie twojej lokalności, jakkolwiek pojętej, nie? I to jest coś, co ty obejmiesz też swoim ogarnianiem.
Że nie decyduje za Ślązaka.
No nie decydujesz za Ślązaka, że tak naprawdę te punkty decyzyjne w przypadku takich systemów, takich algorytmów powinny być po prostu mniejsze tak naprawdę i to wtedy by fajnie działało. No i to jest chyba nawet marzenie pewnych libertarian, bym nawet tak ostrożnie powiedziała, że...
Nie wiem jednego kolegę, którego serdecznie pozdrawiam, Jakubia, który był libertarianinem, ale teraz już chyba nie jest.
A, no tak. No,
ale był takim hard. To była jedna osoba, którą znasz, była takim hard.
Ja znam, wiesz co, w Stanach takich osób jest naprawdę sporo i tam w tej Dolinie Krzemowej, o której mówiliśmy, też ich jest naprawdę niemało, więc tak tam...
O to dziś chciałem podpytać. Czy ty masz jeszcze chwilę?
Taką ostatnią,
no. Dobrze. To w takim razie ostatnia chwila, ale umówmy się jeszcze kiedyś, bo to jest w ogóle...
No dobra, nie, no ja jestem...
1500 wątków. W ogóle im dalej w las, tym lepiej. To ostatnim wątkiem, o który cię chciałem podpytać bardzo... Zupełnie nie wiem, ale wiem, że w tej Dolinie Krzemowej, czy generalnie w tych niepolskich kręgach technologicznych bywasz, jesteś, tak, nie tak, tylko tak. Akademicko.
Tak.
No nie? To powiedz mi proszę, na ile to, od czego wyszliśmy, czyli sztuczna inteligencja, modele językowe i to wszystko, to jest jakiś rodzaj odklejki wynika, znaczy odklejki, nie chcę pejoratywnie brzmieć, ale no, bycia w bąblu, wynikający z faktu, że jesteśmy kastą ludzi, którzy widzą dalej i wiesz, są na przodku czegoś niesamowitego. A na ile to jest po prostu coś, co jest, nie wiem, w żadnym innym regionie świata nieosiągalne, dlatego że no, tam jeżdżą najlepsi specjaliści z całego świata i po prostu tam się to dzieje, no bo jest zagęszczeniem, wiesz, ludzi, którzy są dobrze wykształceni i...
No, ta historia tu pracuje, powiem ci. W ogóle polecę książkę, jeśli się zgodzisz. Nazywa się W trybach chaosu, ta książka.
To ostatnio o niej rozmawiałeś z Kubą.
Tak, rozmawiałam o niej, bo ona mną wstrząsnęła, autentycznie. W sensie, to jest książka niesamowita, która opisuje początki Doliny Krzemowej. Właśnie nie tak, wiesz, garaże, tutaj my tu w garażu, prawda, z tą lutownicą i fajnie. Tylko właśnie mówi o kompleksie militarnym, który się wprowadził do tego regionu, tam Santa Clara, powiedzmy tam tych okolic Kalifornii, i miał pewne wizję, zadania do zrealizowania, a jednocześnie właśnie zrelaksowaną politykę migracyjną w zakresie talentów, nie? Jakby, czyli od początku...
Co to znaczy zrelaksowaną?
No taką relaxed, czyli tak no taką bardzo luźną, bardzo otwartą, można powiedzieć. No to Amerykanie często mówią, że to taka, czyli że taka polityka, która zakłada, że jak widzisz talent, to go absorbujesz.
Ale on musi być w Stanach.
Nie, właśnie nie. Tam była zapraszany świat, który myśli, że tak powiem.
Więc... Nie dzwonili do mnie.
No, nie było cię wtedy jeszcze, tylko dlatego. Do mnie też nie zadzwonili. Więc w każdym razie jakby powstał tam taki kompleks militarno-technologiczny, gdzie zresztą w ogóle, to jest ciekawe, wcześniej słabawe uniwersytety zaczęły się udzielać w tym, na przykład Stanford. Stanford to jest jedna z uczelni, która zaczęła bardzo intensywnie pracować z rządem nad projektami technologicznymi, gdzie ci naukowcy swoją tą wiedzę jakby pożyczali na cele bardzo takie, no jakby jasne, wdrożeniowe, praktyczne, żeby budować technologie obronne i tak dalej. I okazało się, że to po prostu, to połączenie działa. Do tej ich uczelni zapraszasz umysły, jakieś takie światłe z całego świata, każesz im pracować nad projektami, dobrze ich wynagradzasz i to konstruuje pewną jakąś taki, pewien jakiś taki, no, taką bazę, na której możesz potem budować dalej. I że to była decyzja o charakterze politycznym, bardzo strategiczna, żeby tą Dolinę Krzemową powołać. To nie było emergentne.
I to były 70-se.
To były 60-se, 70-se. To się wtedy wykuwało. Natomiast tam się zaczęła tworzyć taka, powiedzmy, otoczka ideologiczna, która myślę, że wynikała z takiego poczucia sprawczości, że ci ludzie robili rzeczy, które były implementowane, które były bardzo istotne z punktu widzenia rządu i w ogóle z punktu widzenia, nie wiem, interesu narodowego, możesz tak myśleć. Mieli bardzo poczucie wysokiej sprawczości, że oni tutaj są trochę panami świata i że oni za pomocą tych technologii mogą po prostu wytwarzać jakieś nowe rzeczywistości. I że powinni być w tym wolni, byli do tego zachęcani, żeby eksplorowali dalej, żeby się nie bali, nie stawiali sobie granic i tak dalej, żeby po prostu puszować to naprzód i tak dalej. I wiesz, w tej książce jest to naprawdę bardzo dobrze opisane, tak kawałek po kawałku, jak ten mindset, który dzisiaj widzimy, trochę libertariański, bardzo o wolności gospodarczej, ale bardzo też o takim byciu egocentrycznym, skupionym na sobie, na swoich celach, na realizacji swoich marzeń, człowiekiem, który może idzie czasami po trupach do celu, ma duży skillset technologiczny, nie przejmuje się emocjami społecznymi, krytyką i tak dalej, tylko jest właśnie na to wszystko odporny, bo chce iść naprzód i no matter what to zrobi, że to jest taki mindset, który tam po prostu powstał i to jest unikatowe miejsce na świecie, w którym tak to się wydarzyło. Ale na to pracowały generacje już w tej chwili, nie? I na przykład tam był taki Shackley, też w tym militarno-technologicznym koncernie bardzo istotna osoba, który miał w ogóle taką wizję, wcześniej niestety zajmował się również eugeniką, to go interesowało, żeby zapraszać do tego świata technologii osoby, które nie mają skrupułów społecznych, nie są wysoko empatyczne, są odszczepieńcami i są bardzo utalentowane. Żeby one się nie przejmowały, co myślą inni, tylko żeby po prostu cisnęły swoje rzeczy, nie? I jak sobie spojrzysz na to, gdzie dzisiaj jest taki Reddit albo jakieś inne platformy, gdzie się mówi, możesz powiedzieć wszystko. Free speech, absolutyzm. W ogóle każdą rzecz, którą chcesz powiedzieć. W ogóle my tu budujemy nowy świat, w którym są takie, a nie inne wartości, wszyscy wiemy, jak to robić, jesteśmy technologicznie sprawni i tak dalej, a cała reszta, co nas nie kuma, to out, powiedzmy, to luzerzy. Nie? Że jest bardzo dużo tych elementów, które budują się i że to jest w jakiś sposób zaraźliwe, no, że jak już tam przyjeżdżasz, no, ten mindset jest dosyć mocno skonsolidowany, tam jest bardzo dużo pieniędzy od bardzo, bardzo wielu lat. Nie? I to były procesy do pewnego momentu wysterowane, a potem już rosły po prostu.
To brzmi jak naprawdę ciekawa książka. Jest gruba?
Gruba.
Super.
Ale jest dużo straszliwych historii, takich przerażających w tej książce i ona jest taka, wiesz, trochę jak thriller, więc miło się czyta, no. Naprawdę.
To jest wydawnictwo pewnie Czarne.
Chyba Szczeliny, autor się nazywa Max Fischer i też opublikował to po angielsku. No, super. Słuchaj, jest to dekonstrukcja na grubo, bym powiedziała, Doliny Krzemowej. Może nie wszyscy się zgodzą, bo oczywiście Dolina Krzemowa to są też dobre rzeczy. Spotkały nas dobre rzeczy stamtąd, rozmaite technologie, które
sekwoje tam są.
Sekwoje też tam są, tam jest w ogóle przepięknie.
No jest.
Ten kawałek o ideologii Doliny Krzemowej jest, myślę, że bardzo cenny.
Super, bardzo pięknie ci dziękuję. Dosłownie ostatnie zdanie. lecisz robić rzeczy, co będziesz robić? Znaczy będę, nie teraz, nie
tak,
w tym momencie.
Tak, z tym botem, którego ci powiedziałam, że go żeśmy zbudowali z moim zespołem wspaniałym, będziemy eksperymentować w taki sposób, że będziemy patrzeć, jak on wpływa na pracę ludzi i czy pracowanie z nim jest fajne, dobre i korzystne, lepsze niż takim zwykłym czatem i lepsze też niż takie, które jest kompletnie bez technologii. Innymi słowy, jak sztuczna inteligencja wpływa na pracę i pracę przyszłości.
Ale człowieka.
Człowieka. I czy takie podejście, w którym to ten człowiek ostatecznie podejmuje decyzję, a nie ta technologia, jest jakby lepsze niż wszystkie alternatywne.
I to jest, nie wiem, zaplanowane na semestr, na rok?
No wiesz co, sama wizyta jest trochę krótsza, ale to jest duży grant naukowy, więc ja bym chciała dużo zawodów w tym objąć. Ja bym chciała budować asystentów, którzy będą się przydawali sprzedawcom, właśnie farmaceutkom, historykom i patrzeć, czy takie podejście, które my proponujemy, że ten bot bardziej jest o tobie i czego ty chcesz, a mniej o wszystkim innym? Czy to jest coś, co ci się przyda i czy ci się będzie lepiej z tym pracowało? Może będziesz mniej pracował? Bo nagle się uwolni czas, bo ten bot będzie dobrze robił rzeczy?
Nie wierzę w to.
No dobrze, to ja sobie pozostanę jeszcze trochę w swojej utopii, ale myślę, że na produktywność
wpłynie. Znaczy nie, jak to zrobisz, to ja te $5.99 miesięcznie chętnie przeleję.
Dobrze, to ja tutaj wyślę ci też wersję beta, tak jak już masz Barda wersję beta, to dostaniesz też wersję beta naszego bota i zobaczymy, czy beta bota ci się sprawdzi.
Wspaniale. Olu, pięknie ci dziękuję i do zobaczenia za lata świetlne, czyli mam nadzieję niebawem w normalnym czasie, ponieważ w internecie upłynie pewnie tyle, że to wszystko będzie już starą przyszłością.
Do zobaczenia i wtedy będziemy jeszcze bardziej śmiać się z histeryków, coś czuję. Histeryków sztucznej inteligencji.